21:40 tymi taktami nocturnu G-moll Fryderyka Chopina. Rozpoczynamy drugą część naszych rozmów niedokończonych, które poświęcamy świadectwu więźniów KL Auschwitz-Birkenau, niemieckiego obozu zagłady. To świadectwo z racji przypadających w tych dniach rocznic, 61. rocznica zajęcia obozu przez Armię Czerwoną i faktycznego zakończenia jego funkcjonowania. 60. rocznica aresztowania świętego Maksymiliana Marii Kolbego i później jego ostatniej męczeńskiej drogi. W naszym studio serdecznie witam byłych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych, w tym niemieckiego obozu zagłady KL Auschwitz-Birkenau. Są to pani Elżbieta Sobczyńska z domu Gręblicka, pan Zdzisław Arkuszyński, pan Kazimierz Piechowski, pan Bogumił Sojecki. Serdecznie witam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. I witam także panią Joannę Cokół, a także pana Władysława Terleckiego.
Witam serdecznie.
I pana Jerzego Sawickiego.
Dobry wieczór państwu.
Pan Władysław Terlecki, pan Jerzy Sawicki działają w Towarzystwie Opieki nad Oświęcimiem Oddziału Warszawski. Również pani Joanna Cokół pragnie taką działalność rozpocząć niebawem, już tak mocniej. Pani Elżbieta Sobczyńska także jest reprezentantką tegoż środowiska, natomiast panowie Zdzisław Arkuszyński, Kazimierz Piechowski, Bogumił Sojecki także należą do gdańskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem. Może w takim razie jeszcze na początek zapytajmy o wydawnictwa, ponieważ pojawiła nam się informacja w telewizyjnej naszej części o wydawnictwie pana Zdzisława Arkuszyńskiego, Świadek Życia, Prawo do Życia. Może panie Zdzisławie bardzo proszę o to, aby powiedzieć dwa słowa na temat tej książki.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Proszę państwa, zobligowany i przynagnony przez moich przyjaciół wziąłem się za napisanie wspomnień dotyczących mojego uwięzienia w obozie koncentracyjnym Auschwitz-KL, Auschwitz-Birkenau. I jak się zabrałem do tej książki, to się okazało, że to nie są tylko świadectwa, bo musiałem sięgnąć do kontekstu historycznego, musiałem przedstawić cały szereg dokumentów, które potwierdziłyby określone zdarzenia. To niezwykle ważna sprawa, żeby to nie było tylko sprawą wypowiedzi byłego więźnia, ale również to trzeba było zilustrować licznymi zdjęciami z tych okropnych czasów. Było również odniesienie do duchowej adopcji dziecka poczętego, ponieważ ten kontekst sprawy związany z obroną życia dzieci nienarodzonych jest tak bardzo istotny, z tym, że ja, który przeżyłem tragedię Oświęcimia, napatrzyłem się na śmierć ludzi niewinnych, całkowicie niewinnych. Sam przeżywałem, aż pięciokrotnie byłem zagrożony bezpośrednio utratą życia. Dzięki opatrzności Bożej zostałem wyrwany ze szponów śmierci. I proszę państwa, jako moje dziękczynienie za tyle łaski od Bożej opatrzności, postanowiłem jednak wziąć się za napisanie książki i dać świadectwo temu wszystkiemu i pokazać, jak ważne jest życie ludzkie. I ta książka zatytułowana Prawo do Życia jest swoistym dokumentem czasów po prostu, które przeżyliśmy, czasów nie, tego wielkiego zniewolenia, czasów zagrożeń dla życia ludzkiego. Proszę Państwa, jeżeli Państwo chcieliby, to tę książkę podaję adres. Proszę wziąć coś do napisania, a ja przerwę na razie i jak będziecie mieli papier i ołówek, to ja podam adres, gdzie można będzie zamówić, ponieważ ja tę książkę tylko wydałem w niewielkiej ilości egzemplarzy za własne pieniądze.
To może teraz,
to tyle, jeśli chodzi o sprawę książki.
Teraz pytanie do pani Elżbiety. Pani również, pani staraniem też wydano album na temat dzieci w Oświęcimiu, ponieważ ta tematyka do tej pory była jakby taka, no troszeczkę nie nagłaśniana.
Ale to nie staraniem moim, tylko staraniem Stowarzyszenia Więźniów Byłych Dzieci, hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Prosiliśmy w muzeum panią Helenę Kubicę, która jest opiekunką działu dzieci w Oświęcimiu. I ona właśnie ten album opracowała z wydawnictwem przy muzeum. Z tym, że ten album został opracowany i wydany w dwóch językach, w polskim i niemieckim, w 2002 roku, z tym, że nie było jeszcze tego albumu promocji, pomimo że dostał nagrodę ministra kultury. No i jest kłopot, bo chcielibyśmy tę promocję, chcielibyśmy, żeby ta promocja odbyła się w Warszawie i mamy kłopoty ze zdobyciem sali. Teraz odnośnie tego albumu. Album przedstawia nie tylko fotografie przedwojenne, przed obozem dzieci polskich, ale jest ułożony tematycznie narodowościowo. Są dzieci, najpierw dzieci żydowskie, potem dzieci cygańskie, następnie jest narodowość polska, potem już w takiej zbiorowości dzieci Białorusi, Ukrainy i innych państw, bo było bardzo mało tych fotografii. To tak wygląda.
No i dodajmy, że DVD
się
ukazało.
Aha, jeszcze jest w tej chwili, tak, bo chodziło o to, że jeżeli będzie w języku angielskim również, to wtedy ten album ma możliwość pójść na cały świat. W związku z tym staraniem muzeum powstała dyskietka DVD w trzech językach, oprawiona muzycznie, no i jest godna tego, żeby wszystkim polecić, dlatego, że temat dziecko w Oświęcimiu, dziecko w obozie była do tej pory bardzo pomijana, a chcielibyśmy, żeby jednak wszyscy wiedzieli, że dzieci były, naprawdę były w obozie i były, jeżeli były skierowane do obozu, to na zagładę.
Jaki tytuł albumu? Podajmy jeszcze raz.
O nich nie można zapomnieć.
Album O nich nie można zapomnieć i ten sam tytuł nosi DVD z tymi materiałami. I można o ten album zapytać między innymi chyba w muzeum, prawda?
W muzeum można kupić i książkę, i można kupić ten dyskietkę. Nie wolno o nich zapomnieć. Taki tytuł.
Dodam jeszcze, że można wejść na stronę internetową Muzeum Auschwitz-Birkenau i tam nawet przez internet można takie rzeczy nabywać. To jest bardzo, bardzo proste dla tych, którzy są zainteresowani. Panie Zdzisławie, podajmy teraz...
Ja chciałem teraz, tak? Może jeżeli pozwolicie Państwo, a macie przygotowane coś do pisania i kawałek papieru, chcę podać adres, gdzie można zamówić moją książkę. Proszę zapisywać. Zdzisław Arkuszyński, ulica Dunikowskiego 1A, mieszkania 6, 80 526, Gdańsk, Brzeźno. Telefon, bo też można telefonicznie zamówić, 058 kierunkowy 343 50 07.
I jeszcze tak dla pełności obrazu przypomnijmy, że chyba kilka lat temu też było, pan Kazimierz Piechowski był jednym z inicjatorów książki pod tytułem Byłem numerem, książki czytanej zresztą pięknie przez pana Marka Prałata tu na antenie Radia Maryja. Panie Kazimierzu?
Tak. Kiedy byłem na spotkaniu ze studentami w Niemczech, byliśmy zaproszeni przez kardynała Lemana i tam na tym spotkaniu z kardynałem Lemanem kardynał przysiadł do mnie i mówi: ty tam miałeś ciekawe, mrożące wprost krew w żyłach przeżycia w tym Oświęcimiu. No było tak, odpowiadam. I zaczął ze mnie wyciągać o tym, pytania. Ja odpowiadałem. Po chwili zamilkł kardynał i potem mówi: chłopie, ja ci to mówię, napisz książkę. I z tym wróciłem do domu. Opowiedziałem żonie: Iga, tak i tak tam miałem taką rozmowę z kardynałem Lemanem. I on mówił: chłopie, napisz książkę. A ona nie czeka, co dalej, mówi: oczywiście, miał rację, napisz książkę. I tak powstała książka pod tytułem Byłem numerem. W księgarni trudno ją dostać, bo zawsze mówią: była, ale nie ma. Ale jeśli by ktoś chciał tą książkę zdobyć, to prosto na adres wydawnictwa Loretanek w Warszawie. Tam można nabyć tą książkę. Tak. Jeśli się nie powiedzie, oczywiście w księgarni.
No co by niektórzy zrobili bez takiej żony, która tak mobilizuje?
No właśnie.
To może tak zacznijmy. Pani Elżbieto, pani trafiła do Auschwitz-Birkenau jako 10-letnie dziecko. Jak takie dziecko mogło się tam w ogóle odnaleźć? Czy to jest możliwe dla dziecka 10-letniego, było możliwe odnaleźć się w takiej piekielnej rzeczywistości?
No więc wtedy, kiedy ja dostałam się do obozu, to ja wcale nie miałam świadomości, że ja jestem w tym obozie. Jeszcze w czasie okupacji posłuchałam rozmowę mojej mamy w domu z kimś na temat Oświęcimia i to, co ja usłyszałam, jak dorośli rozmawiali, to byłam tak tym przerażona, że zakazałam sobie słuchać tych straszności i sobie tłumaczyłam, że to jest niemożliwe, żeby mnie mogło coś takiego spotkać, więc po co mam w ogóle wiedzieć i po co mam słuchać. I tak dalece sobie wepchnęłam to, co usłyszałam, podświadomość, że jak jadąc już do Oświęcimia, kolejarz zapowiedział, że transport jedzie do Oświęcimia, to ja sobie nie skojarzyłam tamtego usłyszanego, zasłyszanych wydarzeń z tą rzeczywistością, w której się znalazłam potem.
I co było takim, no bo wiadomo, że ogromny kontrast między normalnym życiem dziecka, prawda, które jest ciekawe świata, może marzy o tym, żeby pójść do szkoły, wtedy nie można było chodzić do szkoły, bo była okupacja, żeby pójść do szkoły, żeby czegoś się nauczyć, żeby mieć kolegów, koleżanki i tak dalej, a tu nagle najpierw powstanie, a potem druty obozowe.
No więc dla nas dzieci było i dla matek również było najtrudniejsze to, że baliśmy się po prostu rozstania. Ja już w czasie okupacji ogromnie przeżywałam to, że mama wykonywała jakieś prace zarobkowe, które były przez Niemców zakazane, a poza tym mama przechowywała Żydówkę. I ja po prostu się bałam własnego domu, przebywania we własnym domu. Także jak wyjeżdżaliśmy na przykład na letnisko, to ja byłam przeszczęśliwa, że jestem, że mogę wyjechać z domu, że nie muszę przeżywać tego koszmaru, tego strachu. Ale z chwilą, gdy przyszli Niemcy po ojca, to uciekł, był ostrzeżony i uciekł, ale wtedy po prostu omal świat mi się nie zawalił. I od tego czasu bardzo się bałam o to, żeby nie utracić matki. Po prostu ze zwyczajnej obawy, co się stanie ze mną. Bałam się sieroctwa. Osłuchana byłam bajkowych opowieści o losach sierot. Bałam się tego sieroctwa. Więc chwilą, gdy żeśmy się znaleźli w tym obozie, to matka bała się nas stracić, a ja się bałam straszliwie stracenia matki. Ale to nas bardzo szybko spotkało, że rozdzielono nas.
No a później przeżycia same, jakieś także i te widoki, które jednak niestety boleśnie sprawiały, że nie można było uciec przed tym, co było gdzieś zepchnięte do podświadomości, że jest się jako to bezradne dziecko w centrum zagłady.
No tak, dopóki w pobliżu jeszcze była matka, to było łatwiej to znosić, ale potem jak moja mama poszła na rewir, bo była chora na tyfus, to ja popadłam w pełną apatię i psychozę, że mama ulegnie zagładzie poprzez selekcję i ją stracę. I wtedy popadłam w ogromną apatię. I dostałam od mamy dwa grypsy, bo były takie odważne osoby, które chodziły na rewiry i przynosiły takie wiadomości. Ten gryps był napisany na papierze higienicznym, to był bandaż, więc było to wszystko razem bardzo niewyraźne, ale odczytałam kochana Elżuniu i wiedziałam, że nikt się tak do mnie nie zwracał, wiedziałam, że to jest, pisze mama i co najważniejsze, że mama jest, że mama żyje i to było dla mnie jakąś taką wielką pomocą w przetrwaniu tej koszmarnej rzeczywistości, bo myśmy tam wszyscy bardzo chorzy byli na świerzb. W ogóle cały blok się nie mył, bo nie było takich możliwości, więc ta choroba się szerzyła. Poza tym wszyscy mieli zaropiałe oczy, były wrzody, był głód, były straszne apele. Takie dwa apele wielkie, koszmarne przeżywałam, kiedy ktoś się gdzieś w obozie zapodział, bo wystarczy, że ktoś zasłabł i nie stawił się na apel, to wtedy cały obóz stał bez względu na pogodę, na aurę i warunki, jakie były wtedy. Więc jeden był na FKL-u, to jest na kobiecym lagrze, w deszczu. I nogi grzęzły w tym błocie, dlatego że w ciągu dnia, kiedy było słońce, kiedy było sucho, to nie było ani jednej trawki i ziemia była spękana. Wszystkie trawki jakby wyrosły, to były natychmiast zjedzone, więc dlatego nie było trawki. Teraz jak się przyjeżdża do obozu, to rośnie piękny trawnik, przepiórki biegają. Widziałam nawet, jak biegały poprzez druty, są zerwane, to biegły sarny nawet. To była po prostu niesłychany widok. Natomiast jak padał deszcz, to się robiło takie straszliwe było to, że po prostu buty grzęzły. Więc to był jeden apel, a drugi był w tak nieprawdopodobnym mrozie i to zresztą przez druty się widziało. Cały obóz stał, bo też kogoś nie było. I tak było zimno, że ja akurat tego nie widziałam, ale koleżanka opowiadała, że przy niej stało małe dziecko, takie czteroletnie, chłopczyk po prostu siusiu zrobił i te spodenki mu zamarzły i te krople tego moczu, a musiało być bardzo zimno i bardzo tragicznie, kiedy Niemcy pozwolili potem na tym placu apelowym chodzić całemu bloku dziecięcemu w koło, po prostu, żeby był jakiś ruch, żeby nie zamarznąć. Teraz jak jesteśmy na takim wyjeździe, załóżmy obchodów właśnie wyzwolenia, to się odbywa 27 stycznia, więc w zeszłym roku była o wiele gorsza aura niż tym razem, to my właściwie się cały czas zastanawiamy, jak myśmy mogli w takim mrozie tak prawie goli trwać i przetrwać to?
No to są rzeczywiście sprawy nie do pojęcia. Panie Zdzisławie, pan trafił do Arbeitsabteilung i to była dla pana sposobność do przemyślenia wielu spraw.
Tak, rzeczywiście. Zanim ja tam trafiłem, to przeżyłem pierwsze zagrożenie życia. Po śledztwie, jakie przeszedłem i biciu na gestapo, po więzieniu miesięcznym, już byłem tak obity, okrwawiony, że gdy przyjechałem do Święcimia, razem z bratem zostałem deportowany, to lekarz, więzień, który samorzutnie, na własnej inicjatywy przyszedł przegląd zrobić pobitych więźniów, wtedy, kiedy strzyżono nas i dezynfekowano taką szmatą brudną, chlapnęli nam pod pachami i gdzie jeszcze, gdzie nie bądź, z jakimś tam śmierdzącym płynem. I oczywiście ostrzygli, ponieważ jakoś tak się zdarzyło, że myśmy się rozdzielili. Brat został po Święcimiu pierwszym, ja zawędrowałem do Birkenau. Myśleli nawet, że nas wygazują. I tak się to zaczęło. I po tym wszystkim, po kwarantannie, gdzie była mordercza sprawa bardzo ciężkiej, morderczej pracy, gdzie był głód niesamowity, wystarczyło te 4-5 tygodni czasu od kwarantanny, żebym stał się zupełnym muzułmaninem, szkieletem. I wtedy, w tym czasie, kiedy się to wszystko stało, przyszło niespodziewane ocalenie. To opatrzność Boża sprawdziła, bo ja się w ogóle nie miałem nawet siły, żeby gdziekolwiek szukać pomocy. Także byłem zupełnie skazany na to, że jeszcze tam parę dni czasu i do widzenia. Przez komin przelecę i koniec. I wtedy się okazało, że gdy wracaliśmy z komanda, to pewien więzień z opaską na ręku, Arbeitseinsatz, w takim bardzo eleganckim ubranku więziennym, w pasiakach, stał w bramie i krzyknął: chłopaki, kto z was tutaj pochodzi z Tomaszowa Mazowieckiego? A ja dosłownie byłem pół metra od niego. Ja pierwszy, a za mną jeszcze trzech. Chodźcie tutaj. No więc wyszukał nas. No i ja wtedy dzięki koleżance na FKL-u, koleżance z liceum, z którą pracowałem potem w czasie okupacji w takim składzie aptecznym. Tak matka nas tam ulokowała. Chłopaków takich 17-latków, 18-latków. To wtedy ona, w niej się zakochał ten właśnie kierownik Arbeitseinsatzu, w tej dance. No i ona powiedziała, że słuchaj, wyciągaj wszystkich chłopaków z tego. Ponieważ się, ja podałem numer i ona, nie to, że numer, ale nazwisko, imię, więc on następnego dnia przyszedł i wyciągnął mnie do pracy właśnie w tym Arbeitseinsatzu. Arbeitseinsatz to było miejsce, gdzie po prostu była ewidencja więźniów, była wielka kartoteka taka, gdzie się zapisywało, gdzie kto pracował. Po prostu to była jeszcze jedna kontrola w celu zapobieżenia przed ucieczkami. Ja pracowałem właśnie przy tych zapisach. Czasem pisałem listy transportowe na maszynie do pisania, ponieważ trochę umiałem pisać. I to była ta cała historia. Ale ponieważ były dwie zmiany, była taka duża ilość w tym Arbeitseinsatzu ludzi, bo to wszystko były osoby z tak zwanej protekcji, bo tam była taka elita towarzyska, tam był starosta z Krynicy, tam był adwokat, tam był artysta malarz, jakiś tam hurtownik, także to były osoby takie bardzo, no po prostu przez znajomość się tam dostawały. No ja między nimi taki chłopak byle jaki tam z nim pracowałem, ale ponieważ było nas takie zagęszczenie tam, to ten szef naszego tego Arbeitseinsatzu mówi: Zdzisław, to ty będziesz pracował na nocną zmianę. W dzień spałem, a w nocy siedziałem. Kolega, który porobił zapisy w kartotekach, porobił wszystko, całą robotę, a ja siedziałem i rozmyślałem. A ponieważ miałem te kontakty osobiste z różnymi osobami, bo do szefa przychodziły różne osoby, różni ważni ludzie, znaczy myślę o więźniach w tej chwili, którzy rozmawiali między sobą, szeptali, no ja tam podsłuchałem jedno słowo, drugie słowo, poza tym dużo widziałem, więc to było doskonałe miejsce obserwacji i ja jako jeden z niewielu żyjących jeszcze ludzi w tej chwili mam dużą wiedzę na temat całego makabrycznej historii tego wielkiego kombinatu śmierci, jakim był Auschwitz-Birkenau. to znaczy znam nawet szczegóły, jak dokonywano zbrodni gazowania ludzi w tych komorach gazowych, jak to wszystko przebiegało. Również była sytuacja, że wysłał mnie kiedyś z meldunkiem do zakazanego bloku 13, gdzie byli pracownicy Sonderkommanda. Tam nie wolno było wchodzić ani wychodzić im. Nie wolno było kontaktu mieć z ludźmi, którzy pracowali przy usuwaniu zwłok ludzkich i spalaniu. No, tam mnie wpuścili, widziałem, jak oni makabrycznie tam to wszystko wyglądało, jak pili wódkę i siedzieli tacy wystraszeni, zmęczeni, brudni, bo to przecież przy tych zwłokach pracowali. Także całe te wszystkie historie znałem. I teraz jaki wniosek z tego wyciągnąłem? Po prostu uszeregowałem sobie te wszystkie sprawy i doszedłem do wniosku, że żeby powstał tak gigantyczny, szatański pomysł takiego obozu koncentracyjnego, obozu zagłady, że można było w niej wymordować takie miliony ludzi, 3 do 4 milionów ludzi z całej Europy, to musiał nad tym ktoś pracować. Musieli naukowcy pracować, to nie jacyś prymitywni ludzie. To musiało być opracowanie naukowe. A dlaczego? To zaraz wytłumaczę. Przede wszystkim to, co już w telewizji trwam, mówiłem, to jest sprawa gazu cyklonu B jako narzędzia mordu, masowego mordu. Proszę Państwa, mordy dokonywane przez Niemców były dokonywane przy pomocy postrzału, broni maszynowej, broni ręcznej nad dołami. Tak było w Piaśnicy, tak było pod Warszawą w Palmirach. Tu nagle okazuje się, że gaz trujący może być też narzędziem zagłady, masowej zagłady. Zaraz powiem dlaczego. Ponieważ jedna osoba, powtarzam, za jednym razem ludzi, których zagnano podstępem do komory gazowej, mówiąc, że tam jest łaźnia, zatrzasnęli drzwi i wrzucając kryształki cyklonu B, który generował w zetknięciu z powietrzem, wytwarzał gaz trujący. Rzeczywiście szatański pomysł. Kto by pomyślał, że można coś takiego wymyślić? Jaki skutek z tego, że można było jednego dnia w ciągu jednej doby zamordować 6 tysięcy ludzi, około 5-6 tysięcy ludzi, te 5 krematorów, które tam działały, te 5 komór gazowych, które tam działały, i spalić. Czyli w ciągu jednej doby było i nagle nie ma 6 tysięcy ludzi, został z nich popiół. Takie postępowanie, taka zbrodnia dokonana umożliwiała deportację ze wszystkich krajów Europy, z gett, taką masę ludzi. I w szybkim czasie można było ten mord dokonać. Ale jeszcze do tego, żeby to wszystko im się udawało, to też drugi szatański pomysł, to jak to zrobić, żeby podstępem tych ludzi tutaj zwieść. Więc tak, właśnie. I na czym ten kamuflaż, ten podstęp polegał? Przede wszystkim na tym, że komory gazowe i krematoria urządzili przy czynnym obozie tak zwanym koncentracyjnym. To nie był koncentracyjny obóz, to był obóz zagłady. I tutaj musimy zwrócić na jedną rzecz uwagę, że tam była masowa zagłada, tak zwana natychmiastowa. Natychmiastowa zagłada to dotyczyła Żydów deportowanych z gett. I była zagłada masowa, powolna, na którą my wszyscy byliśmy skazani. My, więźniowie Birkenau, Auschwitz i tak dalej. To były te dwie rzeczy. I pozorując, że to jest czynny obóz, jak przyjeżdżał transport, był wyładowywany na rampie koło FKL-u, to ci ludzie, którzy wychodzili z wagonu, no widzą, tu się kręci, tam się kręci jakiś więzień, przenoszą coś, pracują. No ruch jest, wre praca. I teraz jak wysiedli, to SS-mani mówią, to jest obóz pracy, wy na razie pójdziecie do łaźni, wymyjecie się, wykąpiecie się, macie tutaj bagaże zostawić, sobie tam ponapisujcie numerki i dostaniecie te wszystkie bagaże, rozlokujemy was w blokach, widzicie, te bloki są, tyle tych bloków, to zmieścicie się wszyscy. I takich wykołowali, a w dodatku na trasie tej przemarszu, na tej drodze śmierci do krematorium trzeciego i czwartego ustawiona była orkiestra, która grała piękne walce. I te walce, które przygrywały piękne melodie wiedeńskie, jeszcze znowu kołowały ludzi i oszukiwały. Także ci ludzie, którzy powoli, krok za krokiem szli, no niektórzy w ogóle się nie martwili. Mieli takie miny no, smutne, ale bez przestrachu. Ja to widziałem, obserwowałem każdego dnia. Byłem świadkiem tego przemarszu. Dzień, noc. Jak się wstało rano, szli, jak w nocy szli, przez cały czas wielkie tłumy ludzi szły. Więc możecie sobie Państwo wyobrazić, ile tych ludzi zostało zamordowanych. I ci ludzie dochodzili do komory gazowej, tam wchodzili do rozbieralni, a w rozbieralni były numerki, wielojęzyczne napisy, mogli się rozebrać spokojnie. No i mówią, wejdźcie teraz do pomieszczenia na trysków, tam były upozorowane końcówki prysznica od sufitu. Gdy weszli, zatrzasnęły się drzwi. Wielki lament, bo zgasło światło, krzyki, jęki. Ludzie wołali o pomoc, a jeden SS-man wchodził na stropodach, zakładał maskę gazową na twarz, otwierał hermetycznie zamykaną puszkę z cyklonem B, z kryształkami. Patrzcie Państwo, jaki to jest sposób, bo przecież gdyby wprowadzili gaz taki jak powiedzmy będący po prostu gazem, a nie samym ciałem, no to byłyby trudności. Spalinami próbowali ludzi truć. I to zawsze były jakieś... A tu jest taka bardzo wygodna sprawa. Puszeczka zamknięta hermetycznie. Jeden SS-man wchodzi, wrzuca do perforowanej rury wprowadzonej do komory gazowej. I te kryształki gazu generują w zetknięciu z powietrzem trujący gaz cyklon B. Ten cyklon B zabija w ciągu 5-10 minut ludzi. I proszę Państwa, ja wtedy, kiedy... Byłem w takim stanie zupełnego wykończenia. Byłem prawie szkieletem. Byłem na komandzie wtedy jeszcze, zanim zacząłem w armii zaczął pracować. Byłem świadkiem, kiedy ciężko pracując przy plantowaniu terenu w pobliżu komory gazowej, nagle stanęliśmy z kolegą, żeby trochę złapać powietrza, odetchnąć. Nagle łomot, drzwi się, wrota komory gazowej padają i z komory wysypuje się kłębowisko zwłok ludzkich, całe oblepione kałem i wymiotami. Na wierzchu tego kłębowiska splecionych ciał ludzkich, bo to widać było, jaką walkę stoczyli ci ludzie przed śmiercią. Jest ciało najsilniejszego, jakiegoś potężnego mężczyzny. Widać, jaką bezlitosną walkę prowadzili w obliczu śmierci. To wszystko widziałem. I proszę Państwa, to jest druga sprawa, to jest ten podstęp, przy pomocy którego tak załatwiali te sprawy. Trzecią sprawą to była grabież. Jeżeli sobie wyobrazimy, proszę Państwa, że 3 do 4 milionów ludzi zostało w samym tylko KL Auschwitz zamordowanych, przecież oni pozostawili cały dobytek życia swojego. Najpierw zostali deportowani ze swoich mieszkań, gdzie zostawili dużą część swojego mienia, do getta. I w tym getcie, w ciasnocie razem mieszkali tam po parę rodzin w jednym mieszkaniu. Tam też pozostawili trochę mienia. Resztę, co najcenniejsze, musieli załadować na bagażek w momencie, kiedy byli deportowani z get na miejsce zagłady. I tutaj kazali im to wszystko pozostawić. Złoto, kosztowności i inne rzeczy mieli przy sobie. Mieli przy sobie, ale jak doszli tam do komór gazowych, to tam ich kazali się rozebrać. I w tych ubraniach znowu się znajdowały kosztowności, pieniądze, złoto i tak dalej. Pomyślmy sobie, ile miliardów złotych Niemcy zrabowali przy samych tych akcjach masowej zagłady. To jest to przerażenie ogarnia człowieka. Złoto i kosztowności były systematycznie przewożone do Centralnego Banku III Rzeszy. A ubrania, odzież, dobro, mienie wszelkiego rodzaju szło dla społeczeństwa niemieckiego. To społeczeństwo partycypowało i korzystało z tego. A poza tym w mieszkaniach opuszczonych przez Żydów też oni wprowadzali się i mieszkali, i żyli, korzystając z ich mienia. Niezależnie od tego, że dobro było rabowane, to wykorzystywane były wszystko, co się dało wykorzystać. A więc ciało ludzkie też. Okazało się, że dr Mengele i inni lekarze, pseudolekarze, dokonywali eksperymentów pseudomedycznych na więźniach, nie na więźniach, ale w ogóle na ludziach, którzy przybyli. Wyszukiwali bliźniaków, gigantów, karłów, po to, żeby przeprowadzić badania na ich ciele, najpierw in vivo, a potem zamordować tą strzykawką w serce z fenolem z kolei, a potem dokonywać sekcji zwłok. I tutaj asystował taki doktor Mengele, doktor Miklós Nysli, wyciągnięty z transportu Żydów z Węgier. Wybitny specjalista od spraw ekspertyz sądowych i sekcji zwłok. I organa tych były badania najpierw in vivo, jak powiedziałem, a potem po zamordowaniu na organach zamordowanych bliźniaków po to, żeby znaleźć sposób na rozrodczość kobiet niemieckich, żeby można było w ramach jakiegoś obłędnego planu powiększyć ich liczebność. Liczebność i na tym polegało umocnienie, problem umocnienia Niemczyzny. To wszystko było też jako wykorzystanie nawet ciała ludzkiego do tego rodzaju działań. Mało tego, ci, którym odbierano życie wśród tych transportów, które nadchodziły, wyciągano również ludzi silnych, mężczyzn do obsługi zwłok, czyli uczestnictwo w zbrodni dokonywanej przez SS-mana jednego, a rękami, potem zwłoki usuwało się rękami tych samych ofiar. Znaczy braci, powiedzmy, czy ojców tych, którzy byli zamordowani. Ci ludzie pracowali bardzo ciężko, świadomi również tego, że po 3-4 miesiącach czekał ich ten sam los. Bo oni jako tak zwani Geheimnisträger, czyli nosiciele tajemnicy, musieli zginąć. Ta śmierć była wpisana w ich życiorys. Nie mieli prawa dłużej żyć, jak 3-4 miesiące czasu. Mało tego, wyciągali również spośród transportu również dentystów. A po co? Żeby zwłoką ludzi wyrywać złote zęby, złote protezy. Do tego stopnia. Włosy były potrzebne też. Dla przemysłu zbrojeniowego.
No właśnie to
wszystko było potrzebne.
To, o czym tu mówiła pani Elżbieta, prawda?
Tak.
Gdzie jeszcze, może obcinali włosy, były specjalne przepisy, prawda? Jakie długie włosy, jak je sortować i tak dalej.
Poza tym, czwartym tym fenomenalnym zbrodniczym pomysłem to była sprawa samej organizacji transportu. organizacji w ogóle obozu koncentracyjnego, obozu zagłady. Więc przede wszystkim organizacja związana z deportacją wielkich mas ludzi do tego miejsca zagłady. Otóż wybrali, to też nie byle kto wymyślił, wybrali centralne miejsce w Europie, jakim był Auschwitz-Birkenau, po to, żeby ze wszystkich państw podbitych tutaj można było jak najdogodniej, po prostu jak najsprawniej deportować ludzi na zagładę. To było po pierwsze. Po drugie, Auschwitz był Oświęcim Polski w tej chwili i przed wojną oczywiście. Auschwitz był węzłową stacją kolejową na szlaku międzynarodowych linii. Także z bocznicy kolejowej GET z całej Europy, z różnych miast Europy, tymi międzynarodowymi liniami do węzłowej stacji w Oświęcimiu były transportowane wielkie masy ludzi do bocznicy kolejowej, która była podprowadzona pod samo krematorium, pod same komory gazowe i krematorium. Także to była niesłychanie sprawna organizacja tego wszystkiego. Już nie mówię w tej chwili o innych organizacyjnych takich posunięciach, jak wykorzystywanie więźniów do pracy specjalistów, to po pierwsze, i tymi sprawami to się właśnie u nas zajmowali koledzy. Wyciąganie z transportu w ogóle ludzi, którzy nadawali się jako siła robocza darmowa. Organizacja całej struktury obozów, polegająca na różnych stanowiskach w obozie. To wszystko było piekielnie, szatański sposób organizacji w celu zniewolenia i unicestwienia jak największej ilości ludzi.
No i tutaj...
Chciałem o tym powiedzieć dlatego, że nie wiedziałem, teraz podsumowując to wszystko, nie wiedziałem, czemu to ma służyć. To musieli jacyś naukowcy to opracować. I co się potem okazało? Że już z literatury po odzyskaniu wolności dowiedziałem się, że powstał tak zwany Generalny Plan Wschodni. Ten Generalny Plan Wschodni został opracowany przez wybitnych naukowców. Przede wszystkim był to plan w dwóch wersjach. Pierwsza wersja to była opracowana przez jednego z dowódców RSHA, to jest urząd, Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy. Autorem tego planu był Hans Ehrlich, Standartenführer SS. On był autorem tego planu i tej części, tej wersji planu, który jest utajniony i w tej chwili nie wiemy, jakie on szczegóły zawierał, bo się do tego nie chcą w ogóle przyznać, do tego. Drugą wersję opracował kierownik planowania do spraw umocnienia Niemczyzny. To był Gruppenführer, czy SS. Konrad Meyer-Hettling. Konrad Meyer-Hettling. To był profesor uniwersytetu imienia Fryderyka Wilhelma w Berlin-Dahlem. I wreszcie komentarz do tego opracował jeden z członków NSDAP, to jest partia ta hitlerowska, który opracował komentarz i szczegółowe recepty, ale dotyczące właśnie organizacji tamtych obozów i tak dalej, tych wszystkich spraw. Te wszystkie sprawy wymagają dociekliwego sprawdzenia, kto co zrobił. I teraz jest na zakończenie jeszcze powiem tego wszystkiego, co w tej chwili przedstawiłem. Proszę Państwa, myśmy obchodzili w zeszłym roku 60. rocznicę wyzwolenia Oświęcimia. A w 2002 roku obchodzili na Uniwersytecie imienia Humboldta 60. rocznicę 28 lutego 2002 roku obchodzili 60. rocznicę uroczystości przekazania Reichsführerowi SS Heinrichowi Himmlerowi generalnego planu Ost. Jak ja to zobaczyłem w internecie, to oniemiałem. Na ten temat było oświadczenie rektora Uniwersytetu im. Humboldta, który jest spadkobiercą. I było wielkie wyżalanie. Rzeczywiście, no bardzo dobrze, że tak to wszystko jest, że żałują teraz, że przepraszają. No ale chcielibyśmy wiedzieć całą prawdę. Nie tylko, że były jakieś tam przestępcze działania, ale co to było? I w ślad za tym się okazało, że jest drugi dokument. Drugim dokumentem to jest seminarium naukowe opracowane przez doktora Bialuchę, który jest sygnowany również przez innych tam naukowców, który mówi bardzo szczegółowo, przedstawia biografię tego profesora Meyera, który rzeczywiście wywinął się podczas norymberskiego procesu międzynarodowego tych zbrodni wojennych i nie, uniknął oskarżenia. Potem był uhonorowany, wszystko było normalnie. Był w dalszym ciągu profesorem i wszystko było zagłaskane, bardzo ładnie zrobione. Natomiast, proszę Państwa, jest jeszcze trzecie oświadczenie, którego się dopatrzyłem w książce pod tytułem Byłem asystentem doktora Mengele. Tę książkę napisał, to oświadczenie napisał i książkę napisał dr Miklós Nejcli, który był asystentem Mengelego. Jest to oświadczenie, można to nawet przeczytać, podaje, że dostarczał wiele wyników badań naukowych zabitych organów zabitych bliźniaków w Oświęcimiu. Najpierw to były badania in vivo, potem były sekcje zwłok. Również po dokonaniu sekcji organy wewnętrzne tych zamordowanych bliźniaków, to były dzieci i dorosłe osoby, tysiące tych eksponatów przesyłał do Instytutu Badań Rasowo-Biologicznych i Antropologicznych w Berlinie Dahlem. Nic na ten temat nie dopatrzyłem się, nie doszukałem się w informacji internetowej, zarówno od doktora Bialuchy na temat w tym seminarium naukowym, jak również nie doszukałem się żadnej wzmianki w informacji pana rektora Uniwersytetu im. Humboldta. Taką prawdę trzeba by było też znać i poznać. My chcemy znać całą prawdę, a nie tylko ćwierć prawdy albo po prostu przekłamań różnego rodzaju. Reszty na temat Generalnego Planu Wschodniego bardzo proszę, może kolega
tak, a zatem tutaj mamy kwestię bardzo ważną, tutaj poruszoną przez pana Zdzisława Rkuszyńskiego. Otóż wiemy, że fakt Generalplan Ost istniał, było planowanie, są pewne teksty na ten temat, natomiast dzisiaj nikt nie chce mówić o szczegółach. Dlatego tutaj pytanie do pana Kazimierza Piechowskiego, pana Bogumiła Sojeckiego, pana Władysława Terleckiego i pana Jerzego Sawickiego. Co do tej pory wiemy na ten temat?
Plan Ost, Generalny Plan Ost, to plan, który obejmował wszystko, co wiemy i wszystko, czego jeszcze nie wiemy. Mianowicie, faza pierwsza, unicestwianie. Rabunek. Wykorzystanie siły roboczej. Badania naukowe nad rozrodczością Niemców. zasiedlanie Niemcami. To są poszczególne fazy, o których już tu kolega Zdzisław mówił, ale wszystko, co w tych fazach zostało zrobione, to jest jeden ogromny plan Ost. Najbardziej brutalny, krwawy, to jest plan fazy pierwszej, unicestwianie. Spośród wszystkich niemieckich obozów koncentracyjnych na terenie Europy, jeden, Karl Auschwitz-Birkenau, powstał dla spełnienia realizacji pierwszej fazy niewyobrażalnie monstrualnego, zbrodniczego Generalplan Ost. Apogeum niespotkanego dotąd w historii świata bestialstwa chorego umysłu Niemców, KL Auschwitz-Birkenau. Obóz zagłady miał swój początek, haniebny początek, 14 czerwca 1940 roku. Po 3 miesiącach więźniowie w niewyobrażalnie trudnych warunkach wybudowali obóz mogący pomieścić 20 tysięcy więźniów. Po upływie roku rozbudowano obóz dla 60 tysięcy więźniów, przy czym prawie połowa z nich padła ofiarą bestialskich praktyk kapo i panów wyższej rasy SS. Raportem z dnia 28 czerwca 1943 roku, sygnowanym 31550 przez JA przez NC, adresowanym do SS Brigadenführera und Generalmajor Dr. Ingenieur Kammler, Berlin, Lichtenfeld West, przy ulicy Den Eichen, numer 126-135, w którym władze obozu donoszą o gotowości spalania ofiar w 5 krematoriach. W rozliczeniu na poszczególne krematoria wyglądało to tak. Krematorium 1, 6 retort, 340 zwłok. Krematorium 2, nowej konstrukcji IKGL, 15 retort, 1440 zwłok. Krematorium 3, również 15 retort, 1440 zwłok. Krematorium 4, 8 retort, 760 zwłok. Również krematorium 5, 8 retort, 768 zwłok. W sumie 4750 zwłok dziennie palono w tych piecach krematoryjnych. Proszę Państwa, prawie 5 milionów ofiar, 5 tysięcy ofiar dziennie. Łatwo policzyć, bez znajomości wyższej matematyki, że do końca istnienia obozu możliwość spalania zwłok osiągnęła 3 300 tysięcy ofiar. Można powiedzieć, że mogły być przestoje remontowe. Owszem, i były. Ale te przestoje z nadatkiem były wyrównywane przez skracanie zakładanego ze względów technicznych czasu spalania jednego wkładu. Bo kiedy był nawał, przywożono nie 2 pociągi dziennie, a 8 pociągów dziennie, wtedy palono tyle, żeby ciało spalić, a koście wyrzucano do rzeki Soły lub płytko zakopywano w ziemi.
No i dodajmy jeszcze do tego to, o czym mówi w Norymberdze sam komendant obozu zbrodniczy Rudolf Hess. Mówi o dołach, w których palono również.
Właśnie chciałem powiedzieć. A jeśli to nie wystarczyło, to po prostu stosy palne na długości 60-80 metrów, kłody drzewa, zwłoki, kłody drzewa, zwłoki oblano benzyną czy ropą, miotacze ognia i wtedy więźniowie tego po stokroć przeklętego piekła mieli dopiero wizerunek piekła. Gęsty, brunatno-żółty dym, który gryzł w gardło i w oczy i to się odbywało, że w nocy najbardziej ta czerwona łuna była widoczna i najbardziej straszliwa. Był rok 1943. Z potu i krwi stanął obóz z możliwością osadzania w nim 200 tysięcy więźniów. ponad 240 bloków i baraków, 36 podobozów, po stokroć przeklęte piekło XX wieku. Czy to już wszystko? Ależ nie. Generalny plan OS sięga dalej i więcej. Zachłanność niemiecka i niemiecka głupota. Posłuszni, zdyscyplinowani, pracowici. Befehl ist Befehl. Rozkaz jest rozkazem. Ale nie trzeba było rozkazu. Niemcy sami gorliwie z własnej inicjatywy starali się pokazać Hitlerowi z najlepszej strony. Nasz kolega obozowy, inżynier Trochanowski, pracował w Baubiru. Z planów, jakie tam miał okazję widzieć, a które znajdują się obecnie w Moskwie, w Wojskowym Muzeum w Moskwie, wynikało, że w następnej fazie rozbudowy obóz rozłożyć się miał między Wisłą i Sołą w trójkącie. Pomieści około 1 000 000 więźniów zatrudnionych w przemysłach w niewolniczej pracy. Niezdolnych, wyczerpanych do ostatnich granic po prostu się zagazuje i spali. Krematoria zgodnie z planem w ilości 25 z 350 retortami o wydajności spalania 30 tysięcy zwłok dziennie. Dużo? No tak, ale przecież miały być mordowane i spalane całe narody. I to w najbliższym, najkrótszym czasie. Ja wiem, że to trudno pojąć, trudno uwierzyć, że to człowiek człowiekowi czyni tyle zła.
A oto fragmenty z Generalplan Ost w języku niemieckim. Als erstes ging es die Deportation und teilweise Ausrottung. 40 Millionen rassisch unerwünschte Menschen, hauptsächlich Slawen, aus den zu kolonisierenden Gebieten, ein Schicksal, das die Juden bereits getroffen hatte oder zeitgleich mit der Entwicklung des Generalplans Ost in extremer Form als biologische Extermination treffen sollte.
W naszym języku to brzmi tak. Po pierwsze, chodziło o deportację i częściową zagładę 40 milionów rasowo niepożądanych ludzi. Powtarzam, 40 milionów rasowo niepożądanych ludzi, głównie Słowian, a głównie Polaków, ze skolonizowanych terytoriów. Los, który już spotkał Żydów, powinien równocześnie z rozwojem Generalnego Planu Wschodniego spotkać Słowian w skrajnej eksterminacji jako biologiczne unicestwienie. Jako biologiczne unicestwienie. Stąd były potrzebne te ogromne 25 krematoriów z przerobem 30 tysięcy, przepraszam, dziennie.
I dalszy fragment w języku niemieckim. Schließlich ging es den massenhaften Einsatz für Zwangsarbeit. Dies betraf mindestens 14 Millionen Slawen, die in ihrer Heimat bleiben und nicht germanisiert werden sollten. Ihnen war der Status der Helotten, modernen Sklaven, zugedacht. Bei der Planung konkreter Maßnahmen sollte der RSA, Reichssicherheitsamt, für die alle Aspekte, die mit Deportationen bzw. Ausrottung und Zwangsarbeit zu tun hatten, zuständig sein, während das Siedlungswesen, wenn auch nicht, ausschließlich dem LKF unterstand.
Tak brzmi to w oryginalnym planie Generalplan Ost. A w naszym języku tak. W sumie chodzi o zmasowane działanie w sprawie robót przymusowych. Dotyczyłoby to co najmniej 14 milionów Słowian. 14 milionów Słowian, którzy pozostaliby w swych krajach i nie powinni być germanizowani. Przewidziany byłby dla nich status holotów, czyli nowoczesnych niewolników. Przy planowaniu konkretnych środków powinien Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy, RSHA, wśród wszystkich aspektów uwzględniać deportację, zagładę i przymusowe roboty. jako właściwe sposoby postępowania podczas osadnictwa, jeśli nie przynależałoby to wyłącznie do komisariatu Rzeszy dla umocnienia Niemczyzny.
I dalszy fragment w języku niemieckim. Die Zamojszczyzna, Umland des alten Städtchens Zamość, sollte als erstes Ansiedlungsgebiet im Generalgouvernement Teil einer späteren Brücke des Deutschtums vom Ingermanland, Leningrad Ostsee, bis zum Gottengau, Krim, Schwarzes Meer, werden und diente als Modell für weitere germanische Ansiedlungskerne auf dieser Linie. Auf diese Weise wollte man das Polentum siedlungsmäßig großräumlich umzingelt und biologisch erdrücken. Die Umvolkungsmaßnahmen in der Zamojszczyzna kann man als die erste Realisierungsphase des Generalplan Ost betrachten. Es sollten von der SS, Schutzstaffel, erste Erfahrungen mit Vertreibung, Deportation und Zwangsarbeitseinziehung der ansässigen Bevölkerung und der Neuansiedlung deutscher Siedler gesammelt und ausgewertet werden. Ab Ende 1942 begann in dem Zamojszczyzna genannten die gewaltsame Vertreibung von mehr als 100.000 Menschen. Waffen-SS und die Polizei begegneten dem teilweise auftretenden Widerstand mit ganzen Dörfern, auslöschenden Pazifierungsaktionen.
Zamojszczyzna miała być pierwszym terenem zasiedleń w Generalnej Guberni jako część późniejszego mostu Niemczyzny z germanizowanego kraju od Leningradu Morza Bałtyckiego po Kaukaz, Krym, Morze Czarne, a później 1000 kilometrów dalej poza Ural i służyć jako model dla dalszych germańskich jąder zasiedleńczych na tej linii. W ten sposób chciano polszczyznę pod względem osiedleńczo-obszarniczym osaczyć i biologicznie zdusić. Zabieg wyludnienia Zamojszczyzny można uznać jako drugą fazę realizacji Generalnego Planu Wschodniego. Pierwsze czynności wypędzania, deportacji, wprowadzenie robót przymusowych osiadłej tu ludności, nowe zasiedlenia niemieckimi osadnikami zostaną przez formację SS przeprowadzone i spożytkowane. Od początku 1942 roku rozpoczęły się znane wypędzania siłowe. Ponad 100 tysięcy ludzi, formacji SS i policji zapobiegały występującym gdzieniegdzie próbom oporu przez objęcie całych wsi akcjami pacyfikacyjnymi.
No tutaj może przy tej okazji, przepraszam, że tak wejdę słowo. Dobrze, że pan Bogusław to, Bogumił czyta to w oryginale, bo takie słowo jak refren tu się powtarza, Vertreibung, kojarzy mi się to z Bündner Vertreiben, czyli związek wypędzonych, który obecnie działa, ale paradoksalnie w Niemczech, nie ma w Polsce związku wypędzonych. No i mowa była też tutaj o dzieciach Zamojszczyzny. Pani Elżbieto mówiła o dzieciach Zamojszczyzny, porównując siebie jako dziecko, które miało więcej szczęścia, prawda?
Tak, bo w bloku, w którym ja się znalazłam, blok wówczas to był blok 16, a w tej chwili to jest 13 blok i on jest udostępniony do zwiedzania. To jest tablica taka pamiątkowa, informacyjna, że na przełomie 1942 i 1943 roku w tym bloku przebywały zamojskie dzieci i te dzieci uległy zagładzie. Dopiero potem my jako polskie dzieci byliśmy w tym bloku. I dlatego ja nawiązywałam, że nam się udało być pół roku, a tamte dzieci, gdyby to trwało dłużej, to zagłada by nastąpiła i nas. Także myśmy mieli więcej szczęścia.
Ale tutaj właśnie także i w ten sposób zwracamy uwagę na to, że to, o czym tutaj jest rozmowa, to nie są tylko jakieś teoretyczne plany, ale konkretnie się wiele z tego zrealizowało, prawda?
Tak.
Panie Władysławie?
To dobrze, że mówimy o dzieciach za mężczyznę. Moi kochani, bo aż mi gardło tutaj zatyka z wzruszenia, bo przecież my tu, w tym miejscu, byliśmy dwukrotnie z dziećmi za mężczyzny. Było to 12 grudnia 1999 roku. Wtedy była z nami Danusia Socha, Anna Sirko, Franciszek Ziomka. I no myśmy wtedy tutaj właśnie w tym miejscu byli. Pamiętam, jakie to było niesamowite. To były przecież też dzieci, które zostały potraktowane w straszliwy sposób we wsi Sochy 1 czerwca 1943 roku. No i potem jeszcze raz 10 grudnia 2000 roku była tu jeszcze raz Danusia Socha, Kazimierz Korzycki, no i z naszej strony Piotr Nowogórski, Jerzy Sawicki i ja. Muszę wam powiedzieć, że celem naszych tych spotkań tutaj było podniesienie właśnie problemu dzieci za mężczyznę, nie tylko za mężczyznę, jakiejś próby konsolidacji pacyfikowanych polskich wsi, których było spacyfikowanych ponad 700. No, niestety padliśmy. W owym czasie jakoś nie udało się spowodować tej konsolidacji, ale może ta myśl przetrwała, dlatego że, o ile wiem, to coś teraz dzieje, już jest jakaś taka jakby konsolidacja w polskich wsi. I myślę, że to jest jedna z bardzo ważnych rzeczy. To też chciałem dodać tutaj, że może w momencie, kiedy będziemy mówili o tym, co się dzieje dzisiaj, że właśnie dzieci pacyfikowane, dzisiaj już przecież ludzie starsi, pacyfikowanych polskich wsi, nie mają praw kombatanckich. I to jest bardzo groźne dla tego, co się dzieje teraz. Myśmy przez tylko ćwierć wieku usiłowali sprawić, aby do ustawy kombatanckiej wniesiona była sprawa dzieci pacyfikowanych, czy w ogóle ludności dzieci pacyfikowanych polskich wsi, bezskutecznie. Do dzisiaj nie udało się to osiągnąć.
Ja myślę teraz tak, panie Kazimierzu, że może teraz spróbujmy poprosić słuchaczy o głos. Czy jeszcze tutaj chcemy jakiś kolejny punkt tego jeszcze poddać?
Jeśli można, to ja bym tutaj chciał dodać pewien szczegół. Bardzo dziękuję panu Zdzisławowi za znakomitą analizę całej tej psychologii. Ja myślę, że to jest chyba pierwsza taka analiza, którą słyszę, psychologiczna. I muszę wam powiedzieć, że ponieważ myśmy organizowali 28 obozów letnich corocznie do Auschwitz-Birkenau, pracowaliśmy tam społecznie, więc też studiowaliśmy psychologię zagłady i muszę powiedzieć, że gratuluję panu Zdzisławowi, że właśnie ten temat przedstawię. Ja tu może jeszcze dodam tylko...
Bardzo dziękuję, ale to jest mój bardzo skromny udział.
Tu chciałem, Zdzisławie, dodać ci jeszcze pewien bardzo ważny aspekt. Otóż jest to słuszne wszystko, co powiedziałeś i muszę wam powiedzieć, że ta psychologia, zbrodnicza tego systemu, który tutaj Zdzisław zarysował, bo przecież to wszystko i całe koleje Rzeszy, to wszystko razem był taki potworny polip, który nowotwór na ciele Europy, nowotwór, straszny nowotwór. Ale zwróćcie uwagę teraz na pewną zagadkę. Mianowicie, kiedy staniemy w Birkenau i za plecami mamy bramę śmierci, ten tor, prawda, trzybocznicowy, to przed nami po lewej stronie jest zarys krematorium drugiego, a po prawej stronie zarys krematorium trzeciego. I kiedy patrzymy temu, przyglądamy się i dochodzimy bliżej, to okazuje się rzecz niesłychana. Mianowicie, między tymi krematoriami nie ma ogrodzenia. I musiałem powiedzieć, że to jest niesamowite. Myśmy chodzili, koło tego zastanawialiśmy, czy to czas zniszczył te ogrodzenia. Nie, tam w ogóle nie było ogrodzenia. A więc chodziło o to, żeby ta masa ludzi, wielu tysięcy, którzy byli przywożeni na rampy, aby oni, przerażeni, prawda, tu z tej strony widać bramę śmierci, tu karabiny maszynowe na nich, z boku, prawda, druty i też na tych wieżach karabiny na nich, psy, aby oni zobaczyli, że tam jest wolność, tam jest zielona trawa, tam gdzieś daleko domek, przy domku pasie się krówka, prawda, drzewa, tam jest wolność, a więc iść w tamtą stronę. I ta masa tysięcy ludzi przenosiła się, szła w tamtą stronę i szła oczywiście do swojej śmierci, o czym nie wiedziała. Kiedy to pokazałem koleżance, która była w naszym obozie, studentce psychologii Uniwersytetu w Gdańsku, to ona powiedziała, że jakie to jest smutne, że do dziś widać tutaj pracę psychologów niemieckich, ale nie widać wcale dziś pracy psychologów polskich. To jest właśnie system, o którym ty mówiłeś, Zdzisławie, wymyślony system psychologiczny podstępnego zniewolenia ludzi, oszukania ich do ostatniej chwili, mawienia ich wolnością I tam, kiedy już czuli, że oni no skonani tą podróżą wielodniową w wagonach bydlęcych, odpoczną na tej trawie, to tam ich czekała śmierć i zagłada.
To może jeszcze poproszę pana Kazimierza i pana Bogusia o kolejny fragment. Państwu tylko dodam, że ten akcent, dobry akcent języka niemieckiego w głosie pana Bogumiła Sojeckiego jest dlatego, że pan Bogumił Sojecki to jest obywatel Wolnego Miasta Gdańska przed wojną. I panie Bogumile, ta znajomość niemieckiego chyba też wielokrotnie pomagała panu w tych wojennych losach, prawda?
Tak.
Bardzo proszę, może przeczytajmy jeszcze jeden.
Jeszcze wypowiedź naukowców Uniwersytetu imieniem Humboldta w Berlinie, czyli spadkobierców przedwojennego i w czasie wojny Uniwersytetu imienia Wilhelma w Berlinie. To są spadkobiercy tego samego. Tak. Naukowcy na wydziale i poza wydziałem prowadzili w ostatnich 15 latach szczegółowe badania na temat wymienionych tu barbarzyńskich akcji. Niestety, jak na razie, wyniki badań, do jakich doszli, wywołały zarówno w życiu publicznym, jak i w świadomości ludzi stosunkowo skromny oddźwięk. To, co my tu mówimy, jest przerażające dla Niemców, w ogóle jak groch o ścianę.
No dlatego jeszcze raz tutaj podkreślam to, o czym tutaj już powiedzieliśmy, w tym niemieckim oryginale słowo Vertreibene, i związki wypędzonych są w Niemczech. Związki poszkodowanych, mocno działające, angażujące się w politykę, wchodzące także do gremiów takich jak Bundestag czy gdzieś indziej, mające tam bezpośredni wpływ, są w Niemczech. U nas, w Polsce, nie ma takich rzeczywistości. I to jest jakieś ogromne, no nie tylko zaniedbanie, no nie wiadomo, czy spowodowane celowo, czy też nie, ale w świetle tego, o czym tutaj jest mowa, ogromne niebezpieczeństwo. No wy, jako świadkowie bezpośredni, niedługo już odejdziecie. To już jest przecież normalna kolej rzeczy. Kto o tym będzie pamiętał? Czy pokolenie za 10 lat, 15 nie stanie przed faktem takiego zmasowanego ataku, że nagle nie przestaniemy wiedzieć, kto wywołał tę wojnę i kto był za co odpowiedzialny i kto co planował? Dlatego dzisiaj także i tutaj w naszym studio o tych no, strasznych, barbarzyńskich rzeczach mówimy, bo jednak mimo całego okropieństwa tego wszystkiego trzeba o tym ciągle mówić i ciągle przypominać.
Ja myślę, że może właśnie, ojcze, to co powiedziałeś jest tutaj najważniejszą sprawą na dziś. My dlatego tu jesteśmy wszyscy nasi kochani koledzy, koleżanka, ponieważ mamy tą świadomość, że jeśli odejdzie pokolenie świadków, to wówczas może zginąć prawda. Przecież tego nie możemy do tego dopuścić. Dlatego, moi drodzy, czyniliśmy wielkie usiłowania i teraz też dzisiaj w Radiu Maryja. Tu z tego miejsca emitowany był w maju. Było emitowane przesłanie więźniów. Zależy nam na tym, żeby to przesłanie więźniów, żeby to utrwaliło prawdę o Auschwitz-Birkenau. I teraz problem tylko tego, w jaki sposób mamy to emitować, w jaki sposób mamy to rozgłosić w społeczeństwie. To przesłanie było tu wygłoszone, w tym miejscu, i to było dla mnie wielkie wrażenie. Myśmy słyszeli to po drodze, właśnie głos Kazimierza, jakby no, ten potężny głos wołającego o prawdę. I teraz staje przed nami, jako przed środowiskiem tutaj naszych drogich kolegów, bardzo ważne zadanie. W jaki sposób mamy utrwalić tą prawdę, aby ona pozostała po nas, kiedy nas nie będzie. To jest w tej chwili zadanie najważniejsze. Myślę, że bardzo ważną rzeczą było zbudowanie tej koncepcji tego przesłania więźniów. Trwało to prawie półtora roku, zanim w różnych środowiskach zgodzono się na te poszczególne ustalenia, czym był Auschwitz. Ja myślę, że teraz będzie na pewno jedno zadań, które chcemy sobie postawić. Zadanie, w jaki sposób mamy utrwalić właśnie to przesłanie więźniów, które stąd zabrzmiało po raz pierwszy 24 maja zeszłego roku.
Ja uważam, że to utknęło w martwym punkcie, bo ja otrzymałem po tej obecności tu w maju, o której kolega mówi, sporo listów, a jeden list był wręcz z pretensją. Dlaczego to straszne przesłanie, a jednocześnie tak potrzebne, zostało tylko w Radio Maryjo? Dlaczego nie my, byli więźniowie, nie spowodowaliśmy, że wysłane to powinno zostać do wszystkich stolic, wszystkich narodów europejskich? Z taką pretensją ja się spotkałem.
Ale to może ja powiem tak. Przecież jeszcze zawsze to można nadrobić. Nikt jeszcze nie zlikwidował poczty, ani internetu, ani niczego, dlatego to możemy spokojnie nadrobić.
Myślę tak.
Ja myślę teraz, moi drodzy, zagra nam trochę też jeden z wielkich Polaków, Artur Rubinstein, Polak pochodzenia żydowskiego, który na pierwszej konferencji ONZ-u, kiedy Polski tam nie zaproszono, a jego jako światowej sławy pianistę poproszono, żeby on zagrał hymn na rozpoczęcie tego posiedzenia. Artur Rubinstein wstał wtedy i powiedział: nie widzę tutaj nikogo z mojego narodu, tak umęczonego podczas tej wojny, po czym zasiadł do fortepianu i zagrał Mazurka Dąbrowskiego.
Tak jest.
Zatem kilka taktów Chopina w wykonaniu Artura Rubinsteina. Zapraszamy teraz Państwa do telefonowania, do rozmowy z naszymi gośćmi. Poruszyliśmy trochę do tej pory niewyjaśnione, nieodkrytą tajemnicę generalnego planu Ost. Było bardzo wiele wspomnień, bo są z nami byli więźniowie i dziecko Oświęcimia, pani Elżbieta Sobczyńska-Gręblicka, dziecko z Powstania Warszawskiego, przewiezione do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau niemieckiego. Są więźniowie tego obozu, drugi transport, Kazimierz Piechowski, dalsze transporty, pan Zdzisław Arkuszyński, pan Bogumił Sojecki, który przeszedł także przez Stutthof i inne obozy. Jest pan Władysław Terlecki, pan Jerzy Sawicki, przyjaciele więźniów, opiekunowie, którzy pomagają też tym środowiskom więźniów. Może są jakieś pytania, może jakieś konkretne, może bardzo szczegółowe, nie wiem, czy na wszystkie będzie można odpowiedzieć. Może są jeszcze jakieś refleksje czy propozycje tutaj, bo też takie pytania natury jakiejś organizacyjnej tutaj padły. Zapraszamy teraz do wspólnych rozmów. Telefony do Radia Maryja 56 655 23 55 dla Polski Północnej, 56 655 23 56 dla Polski Południowej, dla zagranicy 56 655 23 33 lub 66 kierunkowy 0048 z oceanu 01148. Słuchamy Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dzielica.
Teraz i zawsze. Kto mówi i skąd?
Moje imię jest Wacław, ja dzwonię z Chicago.
Witamy, panie Wacławie, prosimy bardzo.
Jestem wstrząśnięty tą audycją. Byłem w Oświęcimiu kilka razy. Czytałem dużo różnych książek na temat losów naszych polskich. Jedną z ostatnich pozycji, którą czytałem, była książka napisana przez księdza. Książka ma tytuł Krew w obozach zagłady. Ksiądz był uwięziony w Stutthofa, w różnych innych oflagach. Tylko dlatego, że był po pierwsze inteligentem polskim. Po pierwsze, że był Polakiem, a po drugie, że był inteligentem. I całe założenie właśnie tej II wojny światowej, jeżeli chodzi o naród polski, to było właśnie uczęcie nam głowy pod tytułem nasza inteligencja, która jest naszym przepraszam za takie może nieadekwatne określenia, ale komputerem, który powinien prowadzić nasz naród. Więc postanowiono zastąpić tą głowę inną głową. Moje pytanie, może pytanie, może nie, ale konkluzja, proszę ojca i proszę szanownego, ja przepraszam, że w ogóle jeszcze jestem taki zdenerwowany, wstrząśnięty tym wszystkim. Przepraszam, że nie przywitałem wszystkich obecnych w studiu, nie przywitałem ojca prowadzącego i wszystkich moich rodaków.
Ale my pana witamy i cieszymy się z tego telefonu.
Ja bardzo przepraszam jeszcze raz naprawdę za to, że jakoś tak chaotycznie to wszystko mi wychodzi. Proszę ojca, nawiązuję do czego. W Norymberdze zostali skazani wykonawcy. Ci, którzy wykonywali tą brudną, mokrą robotę. Jeśli nie dostrzegaliśmy się nawet ujawnienia tych, którzy to sfinansowali, którzy produkowali to wszystko. Pan tutaj łaskawie wspomniał o ludziach tak zwanej nauki. To znaczy nauki, no bo jakby nie patrzeć, nauka może służyć człowiekowi i może służyć przeciwko człowiekowi. W zależności od tego, jak będzie pojęta i komu ma służyć, czy złu, czy dobru. Także nie doczekaliśmy się jeszcze ani jednego nazwiska panów z banków, z fabryk, którzy to finansowali, którzy to produkowali. A boję się, proszę ojca, o jedno, że to, co się dzisiaj dzieje, że zabili księdza gdzieś na Cyprze, że coś gdzieś tam się dzieje wśród Arabów. Ci ludzie przecież są prowokowani do jakichś wystąpień przez te siły, które dalej próbują nas ogłupić, mordować i łupić. Przepraszam, tak, tak się zwyrażam, ale boję się, że tak będzie ciąg dalszy tego wszystkiego, dopóki nie staniemy na wysokości zadania. Tak. Wysokość zadania, proszę ojca, brzmi. Byłem, widziałem i mam prawo głośno o tym mówić. I w Polsce, i w Ameryce, i w Brukseli, i w Moskwie, i gdziekolwiek bym nie był.
Dziękuję panie Wacławie.
Panie Bogu.
Szczęść Boże. Panie Kazimierzu, proszę. Czy osądzenie w Norymberdze niektórych wykonawców, niektórych jakichś tam planistów, ale to, o czym tutaj mówił pan Zdzisław, o czym tutaj czytał pan Boguś w oryginale i pan Kazimierz tłumaczył, ci ludzie nie tylko, że nie zostali osądzeni, ale jeszcze gdzieś po wojnie byli wynagradzani.
No, tą garstkę tych górnych zbrodniarzy, których Trybunał Międzynarodowy osądził, to była jedna kropelka tego wszystkiego, co Europa widziała i przecierpiała. Potem, kiedy już pozostali zbrodniarze sądzeni byli w sądach niemieckich, oni z reguły wychodzili na wolność. Przecież w Auschwitz było ponad 4000 SS-manów, każdy miał coś na sumieniu, a tylko 700 postawiono oskarżenie. A nieliczni tylko, jednostki były naprawdę ukarane, ale żaden z nich nie odsiadał do końca tej kary. Także to jest całe grzęzawisko, które do dziś jeszcze nie jest rozliczone.
Może odbiorę kolejne...
Ja może jeszcze tutaj dodam dwa słowa, proszę państwa. Jak to się stało, że ci, którzy w maskach gazowych, a było ich, no nie wiem, może 20, może 30, bo jeżeli było 5 komór gazowych, to licząc nawet zmiany jakieś tam i tak dalej, dzienne, no to mogło być 20 parę, 30 osób. Ci ludzie w sumie mają na sumieniu 3,5 albo 4 miliony istnień ludzkich. Czyli na każdego z tych oprawców w maskach gazowych przypada 100 albo więcej tysięcy ludzi. Słuchajcie, to po prostu wzbudza przerażenie. Jak to było, jak to jest możliwe, żeby jedna osoba zamordowała taką ilość ludzi. To trochę przybliża nam podobieństwo do tego lotnika, który zrzucił bombę atomową na Hiroshimę.
Właśnie.
To tak można porównać. Dosłownie.
Odbierzmy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja. Halo. Zawsze i wszędzie.
Jan z Krakowa.
Witamy, panie Janie.
Ja tak sobie skojarzyłem z pracą Wiktora Bukowskiego, który nosi tytuł Proces moskiewski, gdzie on zebrał wszystkie dowody zbrodni rządu i partii komunistycznych Rosji nad narodem niemieckim. I ta książka ma około 800 stron. Ja myślę, że taka książka by się przydała w tej chwili koniecznie jako dokument historyczny dla Oświęcimia i tych świadectw tragicznych, a zarazem w pewnym sensie zbawiennych dla świata, którzy naszych dzisiejszych prelegentów, których serdecznie pozdrawiam i życzę, aby te wszystkie materiały uzyskały taką publikację, taki zbiór pewien. Wydaje mi się, że to jest bardzo istotne w tej chwili, nawet w sytuacji, w jakiej się znajdujemy, gdzie Edyta Steinbach już przygotowuje wystawę o wypędzeniach Niemców. Tam podobno ma być gotowa w sierpniu, a równocześnie wiemy, że są starania o to, żeby w Berlinie utworzyć takie Muzeum Martyrologii Polskiej. Polaków. No oczywiście to będzie muzeum martyrologii, powinno być Muzeum Martyrologii Europejskiej i wydaje mi się, że w tej chwili na podstawie tych notatek to naprawdę powinni się kompetentni historycy odpowiedzialni pod egidą rządu w jakiś sposób zabrać za to i już przygotowywać taką wystawę na ten sierpień bieżącego roku do Berlina dla pani Einstach, prawda, bo ona też deklaruje, że chodzi o wypędzenia wszystkich innych i tak dalej, choćby na razie w zakresie, prawda, tych wypędzeń 700 wsi polskich, łącznie z Zamojszczyzną. I wydaje mi się, że to by była ta pierwsza zasadnicza, dobra koncepcja konfrontacji tych pojęć, prawda, które w tej chwili stają się przetargiem międzynarodowym.
Tak. Dziękujemy, panie Janie.
Jeszcze i drugi problem taki przy tej okazji i oczywiście problem następny to jest tego typu, że te wszystkie sprawy, które do dzisiaj są przetargowe, takie jakieś historycy do tego nie wchodzą głęboko, a ci świadkowie mają niezbite dowody. No najgorszym problemem to jest to, że się dziś mówi, że w Oświęcimiu no zginęło milion, może półtora. No to jest naprawdę jakby tragedia naszych historyków, czy kogo to nazwać, a może nawet celowa, sabotażowa praca. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No właśnie, tak pomyślałem też o pani Elżbiecie, bo tutaj są...
No więc jeśli chodzi, bo pan Terlecki powiedział, że wszystkie osoby z wysiedlonych wsi powinny mieć uprawnienia kombatanckie, więc mogę tylko tyle powiedzieć, że my jesteśmy Stowarzyszeniem Więźniów Byłych Dzieci, zarządem głównym i mamy uprawnienie do rekomendowania wniosków o uprawnienia kombatanckie. I takie uprawnienia, takie rekomendacje dajemy tylko tym osobom, które w czasie wysiedlenia nie skończyły 14 lat i były w obozie przesiedleńczym. A te obozy przesiedleńcze to były Poznań Główna i były w Łodzi przy ulicy Żeligowskiego, przy ulicy Łąkowej. Potem teraz się zgłaszają ludzie z Działdowa, mimo że nie są uwzględnieni jako obozy wysiedleńcze, tylko Działdowo figuruje jako obóz zagłady, ale też całe wsie się zgłaszają. No i Zwierzyniec, Zamość, ale to tylko dzieci, które w chwili aresztowania nie skończyły 14 lat, mogą dostać uprawnienia kombatanckie, o ile były w takich obozach przesiedleńczych, choćby były 2 dni w takim obozie.
Ja tylko dodam tyle, że to, o czym mówił pan Jan, no myśmy tutaj, panie Kazimierzu, panie Bogumile i panie Zdzisławie, przy dzisiaj przed audycją, no właśnie na ten temat żeśmy też mówili, prawda? Potrzeba rzetelnej pracy, publikacji czy ośrodka, który by zebrał te wszystkie dokumenty, świadectwa, jeszcze póki jeszcze jest od kogo te świadectwa zbierać. Odbiorę kolejny telefon. Słucham Radio Maria. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę ojca, mogę być?
To panie Janie, tak na dwa słowa, dobrze?
Ja.
Jesteśmy już, możemy powiedzieć.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam ojca Jacka i szanownych gości w studiu. Ja dopiero wlazł do domu, to nie wiem o co chodzi, ale wiem, że proszę ojca, już ojcu to powiedział, jak ojciec tu był w minister, że Polacy mają jeden argument w ręce, że jak coś tam frycki podskakują, to im trzeba go dać otwarcie w oczy. Jakbyście pierony nie zaczli drugiej wojny światowej, to by dzisiaj nie było żadnych wypędzonych, przepędzonych, rozpędzonych i tego się mocie trzymać. Po godową, ja mam ten niemiecki Ausweis i się nie boję tego. Najwyżej niech mnie z Polski wyciepali, niech mnie wyciepią i z Niemiec, zaprawdę.
Dziękuję panie Janie. Pozdrawiam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Słuchamy Radio Maria. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kto mówi, skąd?
Mówi Gosia ze Zbąszynia.
Witam serdecznie.
Witam serdecznie ojca Jacka i wszystkich zgromadzonych w studio gości. I bardzo dziękuję właśnie za dzisiejszą audycję. Ja jestem bardzo zainteresowana tymi wydarzeniami. Państwo świadectwo bardzo wiele wnoszą w historię Polski, ale i też świata. Bo często spotykamy się z tym, iż to były polskie obozy zagłady, a właśnie, że to jest istotne, że to były niemieckie obozy, a nie polskie. Polacy byli tam mordowani. I niezwykle cenię sobie także takie programy w Radiu Maryja i bardzo za nie dziękuję. W szczególności chciałabym też z ukłonami udać się do pani Elżbiety, dzięki której mogłam bliżej poznać losy dzieci w tych obozach śmierci. Do tej pory tak było wiele audycji na ten temat, ale nigdy nie spotkałam się właśnie z historią dzieci. I tą historię właśnie powinno wpajać się dzieciom od najmłodszych lat, a nie często tłumacząc, że to są za małe dzieci, że ta historia jest zbyt drastyczna. A tutaj przykład pani Elżbiety pokazuje, iż ona miała tylko 10 lat, gdy przechodziła to na własnej skórze, a obecnie w szkołach ogranicza się wiedza na temat obozów praktycznie do tego, że obozy istniały, ale bliżej o losach przebywających tam ludzi nie ma mowy. Nawet w gimnazjach, gdzie młodzież ma już tam po 13-16 lat, gdzie naprawdę bardzo istotne byłoby, gdyby mówiono o tym więcej. I też ważnym śladem dla historii są książki państwa, jakie pozostawią na długie lata ślad, aby dać świadectwo prawdzie. I ja zachęcam do nabywania takich książek i czytania. Sama posiadam kilka takich publikacji. Znam też książkę pana Kazimierza Piechowskiego, Byłem numerem. Już 2 lata temu zaznajomiłam się z jej treścią i byłam pod wielkim wrażeniem. Tak usilnie też będę próbowała uzyskać książki, które były dziś prezentowane w audycji. I mam też takie pytanie, nie wiem, być może, czy przeoczyłam w trakcie audycji, czy książki będą kolportowane przez Fundację Nasza Przyszłość i będzie szło je nabywać. I jeszcze drugie pytanie, czy tutaj skierowane w szczególności do pani Elżbiety. Czy dzieci także musiały pracować w tych obozach? Czy ograniczano się tam oczywiście do srogich apeli i jak wiadomo bardzo niskich standardów i niskich stawek żywnościowych? I też na koniec, jeśli jeszcze bym mogła, słowa naszego Ojca Świętego Jana Pawła II. Człowiek nigdy nie zazna szczęścia kosztem drugiego człowieka. To się odnosi też do całej historii. Tak jak w obozach niemieckich wyzyskiwano Polaków i Niemcy ponieśli klęskę. No co prawda wyparli ich Rosjanie, ale Rosjanie także ponieśli klęskę. W swoim wielkim zbudowanym imperium, tak zwanym Związku Radzieckim, owszem, było, istniało, ale po pewnym czasie upadło.
Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, z Panem Bogiem.
Pani Elżbieto, pytanie o los dzieci.
Tak. Więc ja byłam na bloku dzieci i myśmy nie pracowali. Pracowaliśmy tylko w obsłudze własnej. Więc blokowa wymagała od nas absurdalnych rzeczy. Musieliśmy zadbać o swój własny schludny wygląd, o schludną koję i blok. Poza tym, a nie było środków, więc na przykład buty, zabłocone buty, trzeba było myć w kałuży albo w kawie, w takich ziółkach w zasadzie, bo nie mogły być zabłocone. Blok musiał schludnie wyglądać, cośmy robili. Cegłę tarło się na miałko i tę proszkowaną cegłę wrzucaliśmy do kubełka z wodą i takim płynem zmywało się podłogę w tej koi, która była z cegieł, żeby nabrała koloru. Na przykład jak obramowanie koi było z drewna, to kawałkiem szkła trzeba było wyszlifować to drewno, żeby nie było zabrudzone. Starsze dziewczynki, które no były im bardzo małe, ale były takie do 14-15 lat, no myśmy nie wychodzili do latryny, tylko były kible ustawione w pomieszczeniu. I wtedy te dziewczynki musiały wynosić do centralnej latryny te kible, więc to też była praca. No, chodziły też po kotły do kuchni po zupę. Natomiast chłopcy będąc na bloku, na lagrze męskim, oni pracowali przy tak zwanej rolwadze. To był olbrzymi wóz o dwóch kołach i kilkunastu albo dziesięciu chłopców popychało taką rolwagę i przewozili albo najrozmaitsze towary. No, ja dokładnie nie wiem, co oni przewozili, ale o tyle była dobra ta dla nich praca, że mogli się poruszać po obozie i kiedyś nawet przyjechali na lager do nas. O, to tak wygląda. Natomiast matki pracowały. Jakieś plotły, wyciory z gumy i z celofanu do luf armatnich czy karabinowych. Karabinowych chyba. Oto tak wyglądało.
No i dodajmy, pani Elżbieto, dodajmy, że ten absurdalność tego wymagania, żeby były czyste buty i tak dalej, polegało na tym, że wystarczyło wyjść tylko na zewnątrz z baraku do tego błota, o którym pani powiedziała i no już
no tak,
po
tak.
Całym czyszczeniu było, prawda?
Tak.
Chciałam jeszcze tylko pani Kasi bardzo serdecznie podziękować. Pani Kasiu, dziękuję bardzo za pani telefon. No, widzę naprawdę żywe zainteresowanie tą sprawą i proponuję, jeśli pani by tam u siebie z Bąszyniu znalazła jeszcze dwie, trzy osoby, to załóżcie tonowskie koło. Koło to bez opieki nad Oświęcimiem. Tutaj jest z nami sekretarz oddziału warszawskiego. No i możecie się zgłosić. Tutaj zaraz Jerzy podałby pani adres. I bardzo proszę, jeśli pani by chciała, to myślę, że poprzemy to, abyście mogli założyć koło u siebie to bez opieki nad Oświęcimiem i no wtedy się zacznie współpraca i będzie przekazanie. My przekażemy, będziemy przekazywali młodzieży tę właśnie prawdę. Podaję może Jerzy nasz adres.
Bardzo proszę. Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem, oddział warszawski, Aleje Ujazdowskie 6A 00461 Warszawa.
Może ten adres jeszcze za chwilę powtórzymy, a teraz odbiorę kolejny telefon. Słucham Radio Maria. Halo.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto mówi, skąd?
Mówi Stanisław z Niemiec.
Witam Panie Stanisławie, prosimy bardzo.
Witam serdecznie ojca oraz panią i panów podczas dzisiejszego wieczoru. Książki, które zostały zaprezentowane oraz omówienie szerokie tego tematu były bardzo interesujące i ciągle pogłębiają moje zainteresowanie i wiedzę na ten temat, jeśli ona przez tyle lat mogłaby jakoś służyć Państwu, to bardzo proszę, tym bardziej, że ona jest właśnie z niemieckiej perspektywy, wyjaśnia szerokie aspekty tego wszystkiego. Ja już wielokrotnie wspominałem we wcześniejszych audycjach, że Niemcy bardzo wyraźnie zmieniają historię, ponieważ chodzi o najprościej określając to, wyłganie się z odpowiedzialności za to, co robili. Mają różnych pomocników, no i niestety bardzo sprzyjającą, myślę, że do obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego w 2004 roku, to była bardzo sprzyjająca także atmosfera ze strony polskiej. Wstyd przyznać, ale Polacy bardzo chętnie po 1989 roku skłaniali się do interpretacji niemieckiej historii. A więc krótko, pan Jan wspominał tutaj o Związku Wypędzonych, Bund der Vertriebene, który uzyskuje z roku na rok coraz większe wpływy polityczne, nie tylko dzięki usilnej i systematycznej pracy pani Steinbach, która jest posłanką CDU, obecnie partii rządzącej, obietnicą także obecnej pani kanclerz, która wzmocniła jejże oczekiwania dla utworzenia centrum w Berlinie właśnie wypędzeń, przeciwko wypędzeniom, i obiecała skonstruowanie za pomocą finansów rządowych właśnie takiego centrum w Berlinie jako widocznego znaku. To powiedziała już w swoim exposé jako kanclerz pani Merkel. To jest wyraźnie skłanianie się do całej tej koncepcji, która jest opracowana w ramach partii CDU oraz CSU. Tam istnieje od lat grupa, ja już zresztą wspominałem o tym, która bardzo dba usilnie o zafałszowanie historii, mianowicie o zrzucenie odpowiedzialności niemieckiej za wywołanie i prowadzone brutalne, najbardziej brutalnie w dziejach ludzkości tejże wojny. Oraz druga rzecz, zepchnięcie wszystkich innych ofiar. Nie bardzo zrozumiałem wypowiedzi pana Jana, co mają robić polskie próby udokumentowania polskiego męczeństwa Polaków i martyrologii razem z panią Steinbach. Ona wyraźnie tylko mówi, że takie miejsce byłoby, ale nie zapominajmy, że ona chce tym rządzić i te proporcje dokładnie ustalać. Jeśli będzie to centrum w Berlinie pod zarządem niemieckim, nie ma mowy, aby właśnie krzywdy, które dostali, które zostały przez Niemców Polakom sprawione, żeby znalazły swoje właściwe historyczne miejsce. Proszę ojca, jeszcze tutaj o książkach. Niedawno umarł pan Józef Garliński, pan profesor, emigrant w Londynie. On napisał między innymi książkę w 1974 roku Oświęcim walczącym. Warto zajrzeć do tego, tym bardziej, że była ona pisana poza zasięgiem cenzury PRL-owskiej. Jest bardzo wartościowa rzecz, mianowicie pani Anny Pawełczyńskiej, Wartości i przemoc. Bardzo wartościowa rzecz, którą, o ile wiem, została przesłana także do radia, pana Łucjana Jana Wesołowskiego pod tytułem Gott mit uns. To jest historia właśnie historia Wehrmachtu i działania Wehrmachtu.
Tak. Tą książkę kojarzę. Ona jest u nas w radiu. Tak.
Następnie wspomnę tutaj o Generalplan Ost świętej pamięci Andrzeja Leszka Szcześniaka.
Tak.
Wspomnę tutaj też tym bardziej, że niedługo, jak mniemam, będzie finalizowana sprawa pomnika KL Warszał. O książce pani Marii Cicińskiej, Obóz Zagłady w centrum Warszawy i wiele, wiele innych książek. Tutaj jeden z panów pytał o sprawę właśnie tej precyzji i całej podbudowy psychologicznej, jeśli chodzi o cyklon B. To jest bardzo ważny rys historyczny, tym bardziej, że dopiero ujrzał światło dzienne od 2 lat. Mianowicie wynalazcą cyklonu był niemiecki naukowiec Fritz Haber. Historia Fritza Habera jest bardzo interesująca. Był to człowiek, który urodził się na Dolnym Śląsku i został do Berlina zaproszony do tajnego centrum, laboratorium właśnie gazów bojowych jeszcze w okresie cesarskim przez Einsteina. Obydwaj, jak wiemy, byli pochodzenia żydowskiego. Szybko bardzo zrobili karierę i zasłużyli się podczas pierwszej wojny światowej. Fritz Haber zasłużył się wynalezieniem gazów i jak wiemy zostały one użyte z potężnymi i zgubnymi skutkami dla wielu setek tysięcy ofiar tychże gazów. Za te swoje osiągnięcia i słowo osiągnięcia w cudzysłowie tutaj zaznaczam, został oznaczony podczas wojny wszelkimi wojennymi orderami. Następnie w 1918 roku, o dziwo, dostał on Nagrodę Nobla za syntezę, o ile sobie przypominam, amoniaku. Więc tak to niby go uniewinniono. Co dalej się dzieje? Niemcy są zdemilitaryzowane i nie może prowadzić swoich działań i pod płaszczykiem wynalazczości, jeśli chodzi o środki ochrony roślin, dalej prowadzi badania nad gazami, które wieńczy wynalezieniem między innymi cyklonu początkiem lat 30. Po objęciu przez Hitlera władzy, jak wiemy, Żydzi...
Tu wpadnę w słowo, panie Stanisławie, i stąd chyba się bierze ta cała historia, w której różni rewizjoniści mówią, że cyklon B to nie był gaz do trucia, do mordowania ludzi, tylko do dezynfekcji, prawda?
Tak.
To jest źródło tego kamuflażu.
Dlatego, że wtedy Anglicy bardzo pilnowani w latach 20. wszelkich tych wojskowych badań, w związku z tym on powiedział, że to są środki ochrony roślin, a służyły one do zabijania. Po objęciu władzy przez Hitlera Fritz Haber, laboratorium Fritza Habera zostało rozwiązane, jego współpracownicy żydowscy zostali odsunięci i prawdopodobnie już byli niektórzy deportowani do miejsc osobni, do obozów, które już niedługo zaczęły funkcjonować, a sam Fritz Haber, ponieważ był zbyt znany, został zmuszony do emigracji do Szwajcarii, gdzie bardzo, bardzo boleśnie odczuł to, że Niemcy, którym się tak bardzo zasłużył, tak go osunęły. Przypomnę jeszcze, że pierwsza żona Fritza Habera popełniła samobójstwo, która była także naukowcem w tej dziedzinie, jak dowiedziała się, nad czym pracuje jej mąż. No i o ironię losu, właśnie cyklon B został użyty między innymi w Auschwitz-Birkenau do zabijania i między innymi narodu żydowskiego. Dlaczego jest to ważne w aspekcie historycznym? Ponieważ w Polsce, jak już Państwo wspomnieli, zupełnie się te sprawy przemilcza. Próbowano nawet w jednym miast śląskich, mniejszość niemiecka próbowała nadać imiona noblistów. No, po odkryciu tych faktów sprzeciwiły się władze polskie państwowe, żeby takich wątpliwych bohaterów i laureatów nagradzać. Ja myślę, że trzeba jak najprędzej publikować to, co państwo na ten temat robicie, gdyż Niemcy nie śmią. Na koniec wspomnę tylko o tym, że dwa landy, dwa województwa graniczące z Polską są opanowane przez dwie partie faszystowskie. To jest DVU, Deutsche Volksunion, oraz NPD, Nationalpartei Deutschland. Są oni już
w Landtagach
oraz w zarządach miejskich. Wymienię tutaj na przykład dwa miasta, to jest Pirna czy Königstein w Saksonii. To jest wszystko bardzo niebezpieczne, bo oni uprawiają politykę już właśnie na szczeblu parlamentarnym. O dziwo, drogą demokratyczną doszli do władzy, mimo że sprawa tak zwanego kłamstwa oświęcimskiego jest tutaj karalna. No ale pokazuje się palcem na różne narody, natomiast nie widzi się tego, co jest pod nosem. To jest bardzo zastanawiająca interpretacja.
Dziękujemy.
Dziękuję i szczęść Boże.
Szczęść Boże. No i cóż, Ważny głos pan Stanisława, panie Zdzisławie.
Ja bym chciał tutaj jeszcze dodać do tego wszystkiego, że ja się doszukałem takich informacji, że i to jest zawarte w tej mojej książeczce Prawo do życia, że pierwsze badania nad unicestwianiem ludzi w komorach gazowych były przeprowadzane na ludziach bezwartościowych. Jacy to ludzie? To byli ludzie, którzy byli zamknięci w szpitalach psychiatrycznych na terenie Niemiec. I był taki pan profesor Max Zeklinis, który był profesorem Uniwersytetu imienia Wilhelma, tego właśnie osławionego, w obecności którego zostały przeprowadzone pierwsze badania w klinice psychiatrycznej i osiągnięto pozytywne wyniki. Uśmiercono wtedy ludzi, można powiedzieć, że jeszcze zupełnie jeszcze w ogóle prawie ze zdrowych, i dochodziło do tego, że osoby, które zaniemogły, były w starszym wieku, były bezwartościowymi, to jeździły osoby, które wyciągały z domów, proponowały: słuchajcie, oddajcie tego chorego do szpitala, do kliniki, do kliniki psychiatrycznej czy jakiejśkolwiek innej, bo tam będzie można go wyleczyć. Okazało się, że facet był zabierany z domu i po 2-3 tygodniach kończył życie. I takie były praktyki w latach 20, od lat 20 na terenie Niemiec. I to był początek wykorzystywania gazów w komorach gazowych po to, żeby... Ale praktyki pierwsze to też były na terenie KL Auschwitz. Wtedy, kiedy zagazowano ten wielki transport ruskich na terenie Auschwitzu.
Tak, tylko jedno dopowiem, panie Zdzisławie, osoby bezużyteczne, ale bezużyteczne w rozumieniu tego zbrodniczego systemu, prawda?
Tak.
Jeszcze tutaj tylko dopowiedzmy, a może odbiorę telefon, słucham Radio Maria, halo? Halo?
Szczęść Boże,
kto mówi, skąd?
Mówi Krzysztof ze Skandynawii.
Witamy, panie Krzysztofie, prosimy bardzo.
Pozdrawiam wszystkich gości. Ja mam wrażenie, a jest ono przykre, że więźniowie Auschwitz, zwłaszcza polscy, stali się przedmiotem rozgrywek politycznych, politycznej poprawności, która dzieli ich na lepszych, gorszych, dzieli ich na kategorie, i to w wolnej, w III Rzeczpospolitej, wydawałoby się. Śmiem twierdzić, że PRL traktował ich lepiej, z większym szacunkiem. Pamiętam z pierwszej części audycji państwo wspominali jakiegoś dziennikarza, jakże znamiennego, można się domyślać z jakiej gazety, który pyta, po co tu w ogóle przyjeżdżacie. No i to kwintesencja Polski po okrągłostołowej. Brakuje może pytań, a ilu Żydów uratowaliście w Auschwitz? I ostateczna jakby porażka nasza, Polaków, to sprawa krzyży oświęcimskim, klasztoru karmelitanek i jakiegoś brak poparcia dla heroicznej akcji pana Świtonia na żwirowisku. No jakiś to dialog. I dlaczego w Polsce, tej, gdzie się mówi o tym dialogu, współżyciu, współistnieniu różnych religii, nie może stać krzyż obok gwiazdy Dawida? Jesteśmy więc powoli nie u siebie w domu, obywatelami następnej kategorii, i to jest chyba największe kłamstwo oświęcimskie. No miałbym może jeszcze taką inną uwagę, ale nie wiem, czy ona
to na tym poprzestańmy w takim razie. Pozdrawiamy Skandynawię, zimniejszą pewnie niż Polskę.
Oj tak, bardzo zimno dzisiaj.
Szczęść Boże.
Jeszcze niedługo trzeba wstawać. Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże. No refleksja dość taka gorzka. Co państwo na to?
No, panie Krzysztofie, Muszę panu powiedzieć, że tutaj w samo serce pan nas trafia, bo my tu z Jerzym przecież od roku 83 do roku 97 stawialiśmy właśnie krzyże i gwiazdy Dawidowe w okolicach Białego Domku. To osobiście już wielkie, wspaniałe wspomnienie. No, głęboko wierzyliśmy w to, że właśnie tam w tym miejscu już nie ma różnic między ludźmi, że tam wszyscy powinniśmy być jedno wobec śmierci, przed obliczem Boga. I tutaj się z panem całkowicie zgadzam. No, bardzo głębokie było to, co pan powiedział. Też tak zupełnie niedawno odczytywałem kalendarium tych wydarzeń na żwirowni i po przeczytaniu tego odczułem, że była to straszna nasza klęska, rzeczywiście. Usunięcie Karmelu. Mieliśmy to szczęście, że byliśmy przy narodzinach Karmelu w roku 84 i mieliśmy szczęście przyjaźnić się z matką przełożoną Marią Teresą Magierą, do dziś zresztą. Byliśmy przy zagładzie Karmelu w 93 roku. Do dziś modli się tam grupa wiernych parafian pod parkanem żwirowiska, żwirowni, z błaganiem o powrót Karmelu. I muszę powiedzieć, że całkowicie podzielam pana uczucia. Odczuwałem to jako wielką klęskę. W nocy z 3 na 4 grudnia 97 roku zostały wyrwane nasze gwiazdy Dawidowe i krzyże w Birkenau, w lasach Birkenau, w okolicach Białego Domku. No a potem ta cała tragedia krzyży na żwirowni, o której pan wspomniał. Rzeczywiście też uważam, że to była jakaś wielka klęska, nie tylko nasza, ale przede wszystkim tych, którzy to wyrywali. Myśmy chcieli pokoju między ludźmi, między narodami. Chcieliśmy w tym miejscu no, po prostu klęknąć przed Bogiem Ojcem i prosić Go o łaskę dla nas wszystkich. O to, aby wszyscy bracia zwaśnieni, często wyrządzający sobie ogromne krzywdy, żeby no teraz właśnie już tu zawarli pokój jakiś. Niestety nam się to nie udało i rzeczywiście mam takie poczucie klęski, choć myślę, że był to też jakiś nasz wkład do pokoju między ludźmi, między narodami.
Więźniowie byli, czy podzielają gorzką refleksję pana Krzysztofa? Czy to są podobne uczucia, czy może trochę inne?
Widziałam te krzyże i gwiazdę Dawida stojącą w obramowaniu fundamentu Białego Domku i za... Przewodnik mówił, że w zasadzie były żądania do dyrekcji muzeum, żeby te krzyże i te gwiazdy Dawida były zdjęte, ale powiedział, że w zasadzie one będą dotąd, dopóki same nie upadną, bo to były chyba z jakiegoś sklejki czy z dykty zrobione. Widziałam, nie pamiętam. Dość na tym, że za 2 miesiące byłam w tym samym miejscu i już nie było ani gwiazd Dawida, ani krzyży. One były ustawione na wysypisku popiołów. Tłumaczył ten przewodnik, że wystarczy łopatę zanurzyć na wysokość łopaty, odgarnąć i pod murawą będą popioły. I że nie życzono sobie, żeby właśnie takie znaki religijne były w tym miejscu.
Ale to jest właśnie, chociaż nie jest to może temat naszej dyskusji, ale to właśnie ciśnie pytanie, no, kto z żyjących ma teraz prawo odbierać tym popiołom symboli religijnych, jakkolwiek oni by się nie zwracali do Boga, w którego jakkolwiek by w niego nie wierzyli, prawda?
Tak, tutaj może dodam, Elu, no myśmy sami te krzyże stawiali z Jerzym, właśnie to była tutaj, trzeba powiedzieć, jego koncepcja, więc trzeba by było tutaj z autorem.
Wtedy oni mówili, że to harcerze położyli.
No wiesz, no to my byliśmy ci harcerze. Znaczy były to krzyże drewniane, malowane białą farbą, gwiazdy Dawidowe. Pierwsza stanęła gwiazda Dawidowa i to był 83 rok, prawda, na Białym Domku. Zresztą to jeszcze może tak powiedzmy, że Biały Domek i te okolice kompletnie zarosły już, puszczą dosłownie i myśmy w roku 82 byli na kolejnym obozie. Może dodajmy, że myśmy 28 lat organizowali obozy pamięci, obozy pracy w Oświęcimiu. No to osobny temat, można by tym mówić tutaj. No i w każdym razie myśmy w pewnym momencie poszukiwali Białego Domku, który zupełnie gdzieś zniknął w zaroślach, chaszczach. Odnaleźliśmy go w 82 roku i w 83 myśmy odbudowali cały ten fundament. To jest nasza największa praca na tym terenie. Naprawdę straszna praca. Parę ton ziemi, parę ton tego wszystkiego trzeba było, prawda, wynieść, przemurować. To jest nasz fundament, nasza tablica tam stoi. Ale to już inna historia. Natomiast na tym wtedy Jerzy właśnie to była nasza koncepcja, ile żeśmy przedyskutowali tych rzeczy właśnie, żeby wreszcie pogodziły się te dwa narody, żydowski i polski. Wobec tych klęsk, tej zagłady, tego wszystkiego, no wreszcie podajmy sobie dłonie. Taka była nasza wymowa, nasze pragnienie. I pierwsza, która stanęła, to była gwiazda. Gwiazda była zresztą na takiej nodze żelaznej, także ona w ogóle się, ona nie próchniała. Natomiast inne gwiazdy, a potem i krzyże stawialiśmy na tym stosie spaleniskowym, który tam biegł daleko w głąb, to było ich kilkadziesiąt w sumie. Także to była wspaniała epoka. Wierzyliśmy, że tym naszym wołaniem do całego świata, że my rzeczywiście poruszymy serca ludzkie, że ludzie dobrej woli powiedzą, tak, koniec tej wojny, koniec tego, przecież świat zginie, jeżeli my się będziemy jeszcze sobą kłócili, prawda? Bo z tych ogromnych nagromadzeń materiałów wybuchowych, jakie mamy, prawda, broni, no trzeba wreszcie się rozbroić, podać sobie ręce. No i niestety te gwiazdy i te krzyże nam wyrwano. I tutaj, panie Krzysztofie, bardzo dziękuję za to wspomnienie, no. Nie ale mówilibyśmy może o tym, gdyby nie to, że pan właśnie o tym wspomniał. Dziękuję za pamięć, że pan ale o tym pamięta.
Nie wszyscy wiedzą, co to jest ten Biały Domek. Biały Domek to była wiejska chałupa, w której było pierwsze krematorium na terenie Brzezinki zrobione. Potem jak wybudowano cztery inne krematoria, to ten Biały Domek już nie miał takiej przepustowości i zastosowania, bo były dwa domki. Jeden był czerwony, drugi był biały, ale te fundamenty tego białego jeszcze są. I zaniechano potem już wykorzystywać ten Biały Domek jako
komory.
Dodajmy jako jeszcze tutaj, że właśnie w Białym Domku przypuszczalnie zginęła Edyta Stein. Przypuszczalnie, bo mogła zginąć w czerwonym, ale no przyjęto, że w Białym Domku. Także tam postawiliśmy też tablicę poświęcone Edycie Stein i któregoś roku, tutaj trzeba sobie przypomnieć, została ona przestrzelona kulą rewolwerową, co było no wielkim szokiem dla wszystkich, którzy no czcicieli jej imienia, prawda? Także to było dla nas dowodem, że te siły jakieś no wciąż są, wciąż działają.
W tej chwili muzeum tam postawiło tablicę upamiętniającą, taką do zwiedzania, żeby można było dowiedzieć się, co to był Biały Domek i można zwiedzać to miejsce.
No tak, ale dodajmy, że nasze starania, któreśmy czynili od no, wielu, wielu lat, aby utrwalić miejsce, gdzie był Czerwony Domek, do tej pory nie zostały uwieńczone sukcesem. Druga komora, prawda, Czerwony Domek, jest nieoznaczona do dziś. No.
Nie.
No właśnie, strasznie to smutne jest.
No ale to jest też ciekawe, bo tak, jak pojedziemy do Palmir, to tam macewy z gwiazdą Dawida obok, pośród krzyży stoją, nikomu to nie przeszkadza. Jak pojedziemy na Monte Cassino, na polski tak cmentarz wojskowy, podobna sytuacja, gdy tam byłem raz w życiu niedawno, to pomodliłem się przed krzyżami. Na jednej z macew położyłem kamień, żeby dać też wyraz tej modlitwy za tych, którzy walczyli o moją ojczyznę, o to, żebym mógł mówić po polsku i mieszkać tutaj. A jednak Auschwitz, teren byłego obozu, dalej ciągle jest niespokojny. Ciągle jednak jest to zmaganie. Czyli no to się pokrywa z takim odczuciem, gdy tam pojechaliśmy, aby między innymi robić te zdjęcia filmowe, które wykorzystywaliśmy podczas naszego programu w telewizji z jednym z naszych operatorów. Byliśmy tam 9 godzin chyba na terenie muzeum. Ja po prostu po bardzo krótkim czasie tam przebywania, filmowania tych różnych rzeczy, czułem taką sztywność w plecach. Czułem po prostu jakąś taką fizyczną obecność zła tam w tym. To jest jakieś takie racjonalne poczucie. Widać, że to jest jeszcze ciągle miejsce tego zmagania. Nie wiem jak. Panie, panowie, macie podobne odczucia?
Tak, ojcze, no kapitalnie to zrekapitulowałeś. To się czuje, że ten wulkan nienawiści, który pochłonął tam miliony ludzi, bo my tutaj, pamiętacie państwo, mówiliśmy początkowo właśnie o tym, że te straty polskie są znacznie większe. Dzisiaj już możemy powiedzieć niemal całą pewnością, że zginęło 12 milionów ludzi, Polaków w czasie tej wojny. A więc w Auschwitz-Birkenau nie mogło nie zginąć mniej niż 4-5 milionów. I to właśnie, co ojciec tu świetnie wyczuł właśnie, że tam też, dokładnie tak jak ojciec mówi, tam się po tym stąpa jak po ziemi świętej, absolutnie, to jest największa golgota ludzkości, największa, ale zarazem jest to straszny wulkan, który pochłonął miliony ludzi i w dalszym ciągu jest jakiś sposób czynny, niestety. Takie jest też moje odczucie.
A jak więźniowie byli, wspominacie swoje pierwsze po już wyzwoleniu, rzekło, odwiedzający, no nie powiem turyści, bo to może jest złe słowo tutaj w waszym przypadku, ale po, nie wiem, po ilu latach byliście zdolni do tego, żeby pojechać tam i ewentualnie zobaczyć już, jak to było i tak dalej. Panie Grzmieto?
Ja byłam dopiero w 70 roku, a z panem Władkiem Terleckim żeśmy walczyli wspólnie o szyny, o bocznicę, która doprowadzała od stacji te tory, które wjeżdżały do tej bramy śmierci, bo okolicznym rolnikom te tory bardzo przeszkadzały w przekraczaniu jezdni. No, nie wiem, o co im chodziło, ale przeszkadzały im. Dość na tym, żeśmy chodzili od domu do domu i prosiliśmy, żeby się podpisywali, że wyrażają zgodę na to, żeby tych torów nie likwidować, bo ja im tłumaczyłam, że przecież do tego obozu nikt helikopterem nie wefrunął, tylko każdy musiał, te transporty wjeżdżały po prostu. No wiem, że pan Władysław uzyskał zgodę, to znaczy dopiął swego, a ja byłam wtedy tylko jako ten więzień, jako autorytet, że więzień jestem. No i muzeum wykupiło te tory i one są zabezpieczone.
A pierwsza pani wizyta?
A pierwszy raz przyjechałam, to był właśnie 70 rok. I wtedy, kiedy przyjechałam od razu, ja miałam jakoś tak w głowie tę topografię i od razu do tego naszego bloku. I stwierdziłam, że te malowidła, które tam zostały w mojej obecności no, namalowane w tym bloku dziecięcym, że one ulegają jakiejś degradacji, niszczeniu. I wtedy, niewiele się namyślając, poszłam na bramę śmierci. Tam wtedy na górze można było zrobić nagranie. I ja wtedy nagrałam relację, która do dzisiaj jest w obozie, żeby przede wszystkim udokumentować autentyczność tych malowideł. No przedtem nie byłam. Nie byłam. I wtedy dopiero tak jakoś się wszystko we mnie otworzyło. I kiedyś nawet jak jechałam z inną osobą, z panią Bożeną Krzywobłocką w jakichś sprawach służbowych, bo my zawsze walczymy tam o coś z muzeum. W związku z tym ja mówię, wiesz co, jakby mnie ktoś powiedział kiedyś, że ja tutaj sama dobrowolnie przyjadę, to chyba ten ktoś chyba by był nienormalny. Ale jeździmy tam przynajmniej 2 razy do roku. Mamy tam pilną jeszcze sprawę do załatwienia, która jest bardzo trudna. Na razie żeśmy ją tylko w części pokonali. Chodziło o co? Może nie powinnam mówić, ale powiem. Kiedy odrestaurowano saunę i poproszono mnie, między innymi były 2 Polki i 2 Żydów, którzy przechodzili przez tę saunę. Była uroczystość międzynarodowa, tłumaczenia tych wspomnień, które tutaj nawet czytałam, było w 3 językach. I na końcu tej sauny jest zrobiona bardzo piękna wystawa z fotografii żydowskich fotografii. To byli Żydzi, którzy byli z Będzina przywiezieni na zagładę. Oni od razu poszli do gazu, ale w swoich bagażach zostawili sporą ilość fotografii, które widocznie przez komando, które te rzeczy potem zagospodarowywało, zostały one zabezpieczone, schowane i w tej chwili jest zrobiona przepiękna, bardzo artystyczna wystawa. Życzyłabym sobie, żeby dzieci polskie miały tam taką podobną wystawę. No i wtedy zapragnęliśmy bardzo, że skoro jest ta wystawa blisko tych krematoriów, bo tłumaczono, że te osoby poszły na zagładę. Co prawda to nie musiały być wszystkie osoby, które były w tym, że Oświęcimy, bo każdy jak gdzieś jedzie, nawet jak ja tu przyjechałam, to mam ze sobą zdjęcie mojego syna i wnuków. Natomiast tak samo mogło być i tam, ale niech sobie będą. I poprosiliśmy muzeum, żeby można by było wykorzystać ikonografię, która już jest zgromadzona, tych w Oświęcimiu, bo była, był wydana trzytomowa książka Transporty Warszawskie i ten album, o którym mówiłam, żeby wykorzystać te zdjęcia, poza tym wziąć fotografie tych, którzy jeszcze przeszli przez tę saunę. Więc przechodzili Żydzi z getta łódzkiego w Lipcu, Romowie, którzy nie zostali unicestwieni o lagrze cygańskim w sierpniu, w drugą stronę. Niewielka grupka, ale poszła w drugą stronę. Poza tym było bardzo dużo mężczyzn, którzy wykorzystywali te saunę w tym... oni tam odbywali odwszenia. I w związku z tym poprosiliśmy, żeby zrobić małą wystawę zgromadzonych fotografii tych osób, które przeszły przez te saunę. No ale nie możemy się tego doprosić i na razie
jeszcze zawieszone jest. Chociaż
powiedzieliśmy, że sprawa jest otwarta. No zobaczymy, jak to się uda zrobić. Na razie bardzo trudno.
Bo poszła wiadomość. Tak. Po prostu no nie wiesz, nie znasz tych spraw. Otóż niestety, bocznica śmierci, o którą walczyliśmy o to, żeby ją zachować i razem z tobą, no cieszę, że to wspomniałaś. Nie mieliśmy o tym mówić, no ale to padło. Ta bocznica śmierci, która łączyła stację postojową Oświęcim Zachodni z obozem, z lagrem Birkenau, ta bocznica nie jest przejęta przez Państwowe Muzeum w Oświęcimiu. Jest w dalszym ciągu w rękach prywatnych. Jej status jest w dalszym ciągu zagrożony. Jeżeli ktoś zechce te szyny zdjąć, to sobie zdejmie. Praktycznie są niczyje. I tu jeszcze dodam jedną rzecz, skoro już o tym mówimy. Mianowicie niby się tak wszyscy troszczą, tak się martwią, tak się opiekują tym lagrem Auschwitz-Birkenau za granicy, prawda, coraz większe sumy Niemcy dają i tak dalej, a tymczasem proszę Państwa, w ciszy i bez hałasu został rozebrany najważniejszy element świadczący o zbrodni, mianowicie kiedy jedziemy przez most, przez wiadukt nad torami dworca kolejowego Oświęcim, to po lewej wówczas mamy ogromną stację postojową Oświęcim Zachodni, gdzie było 12 torów bocznicowych, na które właśnie wjeżdżały transporty z całej Europy. I ta stacja bocznicowa, która była największym, można powiedzieć, obiektem istniejącym do dziś obiektem zbrodni, została w ciszy po prostu rozebrana. Nie ma śladu po tych torach. A więc ktoś usuwa elementy celowo. Zbrodni celowo, tak jest, celowo tak. Po to, żeby zamazać, żeby ktoś powiedział, no nie było tam żadnego toru, no to jak oni mogli wjechać, prawda?
No bo jak myśmy przyjechali, to właśnie przyjechaliśmy zaraz gdzieś tam po godzinie 12, gdzieś koło godziny 2 i byliśmy odstawieni na taką bocznicę. To nie był jeden tor, to było więcej tych torów.
No to
torów.
Właśnie, bo stacja postowa Oświęcim Zachodni, 12 torów. No wiem, bo myśmy to zinwentaryzowali.
A dlaczego żeśmy tam byli postawieni? Dlatego, że przed nami palono duży transport i jak już myśmy wjechali na rampę, to było widać tę łunę ogromną palonych stosów.
Bo to było poczekania palono... do gazu przecież, dokładnie to było.
Ja myślę tak, przed nami wiadomości i nasz dziennik jeszcze. Po północy jeszcze na chwilę zostaniemy do rozmowy ze słuchaczami, ponieważ jest bardzo wiele telefonów.
No myślę, że zostaniemy.
Dobrze. Zapraszam Państwa jeszcze na trzecią część spotkania z naszymi gośćmi. Mówimy dzisiaj o pogardzie, ale także i o ogromnym szacunku dla ludzkiego życia, areną tych zmagań, cywilizacji życia i imperium śmierci był niemiecki obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau i są z nami dzisiaj byli więźniowie tego obozu, pani Elżbieta Sobczyńska z domu Gramblicka, przywieziona jako 10-letnie dziecko po powstaniu warszawskim do obozu, a także pan Zdzisław Arkuszyński, pan Kazimierz Piechowski, pan Bogumił Sojecki, byli więźniowie tego obozu. Są z nami także pan Władysław Terlecki, pan Jerzy Sawicki z Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem Oddziału Warszawskiego oraz pani Joanna Cokół, także przyjaciel opiekun więźniów. Rozmawiamy na ten temat. Przy okazji wyszła nam sprawa generalnego planu Ost, takiej ciągle do końca niepoznanej, ciemnej karty, ogromnej ciemnej karty zbrodniczej II wojny światowej. Może nawiązując jeszcze do tego, o czym była mowa, jak chodzi o generalplan Ost, bardzo proszę pana Bogumiła Sowieckiego jeszcze o przypomnienie, przybliżenie tego, czym był ten plan grabieży, eksterminacji, grabieży nie tylko mienia, ale także ziemi, czyli tak zwanej przestrzeni życiowej. Bardzo proszę.
Adolfa Hitlera, program podbojów, grabieży, masowych mordów. Tekst dyrektyw, wypowiedzi, rozporządzeń Hitlera i etapy ich realizacji podczas i po podboju terenu Polski. Wytyczony przez Adolfa Hitlera program NSDAP, Nationalsozialistische Deutsche Arbeitspartei, to jest Narodowo-Socjalistycznej Partii Niemieckiej, wyrażał się stworzeniem potężnej rzeszy w granicach uzyskanych podbojem licznych obcych krajów. Demagogiczne hasła wodza zyskały poparcie ogółu Niemców, w wyniku którego rozpętał wojnę, mającą po jej zwycięskim zakończeniu przynieść szczęście wszystkim Niemcom. Hitler przygotował napastniczą armię, znakomicie wyposażoną technicznie i przysposobioną moralnie do stojących dziejowych zadań. Swoją ideologię wyłożył Hitler w dziele zatytułowym Mein Kampf, Moja walka, napisanym w 1924 roku w landsberskim więzieniu. Do realizacji swego programu przystąpili hitlerowcy natychmiast po dojściu do władzy w 1933 roku. Rzucając hasło walki o Lebensraum, przestrzeń życiową, podjęli potajemne przygotowania wojenne i rozpoczęli opracowywać projekty nowego ładu w Europie. Pierwszy etap stanowiła aneksja Austrii i Czechosłowacji w 1938-1939 roku. Napad zbrojny na Polskę 1 września 1939 roku był początkiem drugiego etapu. Po pierwszych podbojach wprowadzono w życie i gorączkowo dopracowywano zadania umocnienia Niemczyzny, współcześnie w propagandzie wypędzonych. Określenie umocnienie Niemczyzny zastąpiono pojęciem integracja. Polegało na sprowadzeniu za granicy Reichsdeutschów, likwidacji ludzi niebezpiecznych dla Rzeszów z terenów zawojowanych oraz na kolonizacji podbitych krajów. Dekretem z 7 października 1939 roku Hitler powołał Urząd do Spraw Umocnienia Niemczyzny, a na komisarza urzędu wyznaczył Heinricha Himmlera. Hitlerowskie siły zbrojne zdobywały nową przestrzeń życiową, a politycy szukali najpewniejszych dróg do utworzenia, utrwalenia panującej nad Europą wielkiej tysiącletniej Rzeszy. Nad metodami i postępowania w podbitych krajach pracowały gorliwie i wydajnie liczne niemieckie placówki naukowe oraz instytucje i urzędy wspomagane szeroko rozprzestrzenionymi sieciami wywiadowczymi. Hitler zamierzał wrócić do zawieszonej na pewien czas odwiecznej niemieckiej polityki Partia na Wschód, Drang nach Osten. Wyraził to w programowym dziele Mein Kampf w rozdziale Cele narodowo-socjalistycznej polityki zagranicznej. Następująco. Rzesza Niemiecka powinna postawić przed wszystkimi Niemcami zadanie, aby nie tylko zachować i zjednoczyć cały niemiecki rasowo-wartościowy element, lecz powoli i pewnie dążyć do osiągnięcia panowania nad innymi. Tak jak nasi przodkowie nie otrzymali ziemi w prezencie z nieba, ziemi, na której dziś żyjemy, lecz zdobywali ją z narażeniem życia, tak i my w przyszłości zdobędziemy ziemię zwycięskim mieczem poprzez gwałt i przemoc, a nie z łaski innych ludów. Uczynimy to dla życia naszego narodu. Albo Niemcy staną się światową potęgą, albo w ogóle przestaną istnieć. My, narodowi socjaliści, świadomi tego, przekreślamy kierunek naszej polityki zagranicznej okresu przedwojennego. rozpoczniemy działalność tam, gdzie zatrzymaliśmy przed 6 wiekami. Wstrzymamy nasze odwieczne parcie Germanów na południe i zachód Europy i skierujemy spojrzenie na kraje na wschodzie. Znając dzisiaj realia minionego czasu i mając dostęp do źródeł historycznych, których nie doceniano przed wybuchem II wojny, do których nie było dostępu podczas okupacji hitlerowskiej, dla wielu świadków wydarzeń i opisywanych faktów historycznych te paranoiczne wypowiedzi Hitlera mogą być bolesnym wspomnieniem lub zaskakującym odkryciem nowych, nieznanych okoliczności. Wiele dowodów wskazuje nam dziś jednoznacznie i wzbudza nasze przerażenie, co czekałoby zwyciężonych w wypadku ostatecznego zwycięstwa hitleryzmu. Podczas tajnej odprawy 22 sierpnia 1939 roku przed atakiem na Polskę Hitler powiedział: zniszczenie Polski jest na pierwszym planie. Zadaniem naszym jest zniszczenie sił żywych nieprzyjaciela, a nie dotarcie do określonej linii. Nasza siła leży w naszej szybkości i brutalności. Wydałem rozkazy i każę rozstrzelać każdego, kto piśnie słowo krytyki wobec zasady, że wojna ma na celu fizyczne zniszczenie przeciwnika. Dlatego wysłałem na wschód tylko moje Totenkampfstandarte z rozkazem zabijania bez litości i pardonu wszystkich mężczyzn, kobiet i dzieci. Polski rasy i języka. Polska zostanie wyludniona i skolonizowana przez Niemców. Mój pakt z Polską miał na celu jedynie zyskanie na czasie. Dane Cyprian Sawicki, agresja na Polskę w świetle dokumentów. Oto jak przebiegała realizacja wytycznych Adolfa Hitlera w zbrodniczych praktykach formacji wojskowych i policyjnych podczas działań wojennych i we wstępnym okresie okupacji. Po pierwsze, zgodnie z dyrektywą Hitlera postępowały NSDAP, Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotników, Wehrmacht, organa SS, Schutzstaffel i policji, władze administracyjne, gospodarcze i kulturalne III Rzeszy. Wszystkie one dokonały w Polsce w stosunku do obywateli Polski największych, najcięższych zbrodni przeciwko pokojowi, zbrodni wojennych i przeciwko ludzkości. Po drugie, podczas agresji III Rzeszy Niemieckiej na Polskę i wojny we wrześniu, październiku 1939 roku kilkadziesiąt tysięcy Polaków padło ofiarą lokalnych, indywidualnych i masowych egzekucji dokonanych przez Wehrmacht, Einsatzgruppen, Gestapo, Selbstschutz. W czasie ponad 5-letniej okupacji ziem polskich przez III Rzeszę bezprawie, zabójstwa, pozbawienie wolności społeczeństwa polskiego były codzienną praktyką władz hitlerowskich. Po trzecie, 29 września 1939 roku Hitler określił zasady depolonizacji, germanizacji Śląska, Wielkopolski, Pomorza, Gdańska, Akten zur deutschen Auswärtigen Politik. Cytat, strona 137. Polacy z tych terenów mieli być usunięci do Polski Środkowej na teren generalnej guberni. Na ich miejscu planowano osadzić Niemców. Po czwarte, dnia 7 października 1939 roku Hitler wydał rozporządzenie dokument Nr. PS 686 o umocnieniu Niemczyzny. Mianował Heinricha Himmlera komisarzem Rzeszy na umocnienie Niemczyzny, o czym już wcześniej wspomniano. Udzielił mu pełnomocnictwa dla wyeliminowania tych narodowo obcych elementów, które stanowią niebezpieczeństwo dla Rzeszy niemieckiego społeczeństwa. Po piąte, z dniem 26 października 1939 roku ziemie polskie na Śląsku, Wielkopolsce, na Pomorzu, Gdańsk zostały wcielone do Rzeszy. Władzę od Wehrmachtu przejęła administracja cywilna. Utworzona została generalna gubernia. Wytyczne polityki III Rzeszy ustanowione na konferencji Widlera w dniu 17 października 1939 roku dla generalnej guberni przewidywały m.in. surową, lecz świadomą walkę narodowościową. Archiwum żyje dokument numer 33, szczególnie w stosunku do inteligencji polskiej. Zakładały przekształcenie kraju w rezerwę taniej siły roboczej, zburzenie podstaw konsolidacji narodu polskiego oraz wysiedlenie wszystkich Polaków, Żydów i Cyganów z Rzeszy i ziem do niej wcielonych. Dokument NOR NO 5586 NG 1030. Po szóste, 11 grudnia 1931 roku został utworzony w Poznaniu Urząd do Spraw Wyśledzenia Polaków i Żydów, przemianowany w marcu 1940 roku na Centralę Przesiedleńczą w Łodzi. Do jej kompetencji należało wysiedlanie Polaków i obywateli Polski pochodzenia żydowskiego ze Śląska, Wielkopolski i Pomorza na teren generalnej guberni. Nie do końca jeszcze skrystalizowane projekty polityki wobec podbitych narodów zaczęto wprowadzać w życie rozporządzeniami i gorączkowo dopracowywać plany umocnienia Niemczyzny. Rozpoczęto likwidację niebezpiecznych dla Niemców grup ludzi w zawojowanych krajach oraz kolonizację zagrobionych terenów. W latach 1939-45 popełniono na narodzie polskim i obywatelach polskich wszystkich narodowości ponad 50 tysięcy zbrodni w ponad 20 tysiącach miejsc kaźni. GKBHZWP. Oświadczenie o nieprzedawnieniu zbrodni wojennych. Czesław Pilichowski. Hitlerowskie ludobójstwo. Strona 2-3. Warszawa, 1968 rok. Egzekucje, akcje odwetowe itp. dokonywane były w 6100 hitlerowskich obozach, podobozach i komandach, więzieniach i aresztach, gettach dla ludności żydowskiej oraz obozach i oddziałach dla jeńców wojennych zlokalizowanych na terenach polskich i poza ich granicami. Dziękuję.
No ja dodam, że te 50 tysięcy zbrodni popełnionych w latach 39-45, chodzi tutaj o to, że jedna taka zbrodnia to jest wydarzenie, gdzie pozbawiono życia na przykład 5 tysięcy ludzi, czy 11 tysięcy ludzi, to jest Piaśnica, prawda, czy Palmiry, czy inne miejsca. Zatem te 50 tysięcy trzeba słyszeć w tym 4-5 milionów polskich obywateli. Wraz z wejściem armii do Polski, to cytuję referat pana profesora Jana Murajankowskiego, Niemcy przywieźli ze sobą księgi zawierające 65 tysięcy listów gończych, bo już przed wejściem 1 września mieli wytypowanych na pierwszy rzut aresztowania i zamordowania tylu ludzi. A tak na marginesie, panie Bogumile, ja się dziwię, dlaczego takie skondensowane, zwięzłe, syntetyczne opracowanie nie jest wpięte w normalny podręcznik historii w którejś tam klasie ósmej, czy w gimnazjum.
Ładek.
Tak jest, tak, tak. Drogi ojcze, no właśnie, tutaj się spotykamy tak razem i zastanawiamy się nad tym, co zrobić i będziemy się zwracali do władz państwowych. Na razie jest to w tej chwili myśl, ale na pewno będziemy się starali dążyć do tego, żeby powstała ustawa o pamięci narodowej. I tam musiały być zapisy. Te zapisy trzeba opracować, przygotować, bo tego nikt nie zrobi za nas. I wtedy musiały być takie rzeczy tam wpisane. Jeśli to byłoby w ustawie o pamięci narodowej, wówczas to będzie obligatoryjne. Żaden dyrektor szkoły się od tego nie wykręci. A jeśli my będziemy działali w pojedynkę, to nic nie zrobimy.
No tak.
To musi być ustawa.
Tutaj też na podstawie tego, co powiedział pan Bogumił, pytanie tutaj do pani Elżbiety, bo pan Bogumił przedstawił po prostu dokumenty. I tak jak to było przed wejściem do Polski, co Niemcy zamierzali zrobić, jakie mieli plany, konkretne cele, czyli wypędzanie, mordowanie i tak dalej. A to nam podczas tych telefonów w drugiej części wynikła sprawa właśnie także tej obecnego czasu, centrum wypędzonych w Berlinie. Pewnie, że nie można tutaj krzywdy mówić, ta krzywda jest gorsza, a ta jest lepsza, czy to zabójstwo jest mniej ważne, czy a to więcej, ale jednak musimy tutaj pewne fundamentalne jakieś sprawy poruszyć, prawda?
Mnie się wydaje, że pani Steinbach nie powinna używać słowa, że była wypędzona, jak i grono Niemców, którzy musieli opuścić Pomorze, Śląsk i Wielkopolskę na podstawie ustawy zawartej w Jałcie między trzema mocarstwami. Tak samo i nasi, pani Steinbach nie była wypędzona, tylko była wysiedlona. A jeżeli nawet nie chce nazywać tego, że była wysiedlona, to ta rodzina uciekała po prostu przed nacierającą armią.
Jesienią 1944 roku uciekła, więc nie była ani wysiedlona, ani wypędzona. Uciekła.
Po prostu uciekła.
No, do Rzeszy.
Że uciekła.
No, ale pytanie, jak się znalazła tam w Gdyni? W jakim mieszkaniu mieszkała? Tak, bo nie w Gdyni.
No więc ja to uważam, że pani Steinbach urodziła się, tak potocznie mówiąc, na delegacji służbowej tatusia, który był najeźdźcą, który również w tej Rumi wypędził z domu polską rodzinę i tam zamieszkał z własną rodziną. Więc jeżeli jej tatuś był najeźdźcą, to nie można mówić, że on był potem wypędzony, bo on najpierw sam wypędzał. Zresztą Hitler przyjął wojnę taką, jak to się robiło dawniej w średniowieczu, że chodziło o zdobycie terenu, łupów i niewolnika. Tak wojna ta wyglądała. Dawniej, jeżeli ktoś wtargnął na jakiś teren, to już uważano, że to jest normalne. To nie jest normalne. Tak samo jak się nie mówi o tych zaburzanach, którzy na podstawie tejże samej ustawy musieli opuścić tereny litewskie, białoruskie, ukraińskie i nie mówi się o nich, że oni byli wypędzeni, tylko po prostu przesiedleni. Natomiast jeśli chodzi o wypędzenie, to ja będę twierdziła, że wypędzeni byli warszawianie, którzy trafili do obozów koncentracyjnych, bo nie tylko w Auschwitz-Birkenau, ale i na terenie Niemiec. Tak samo jak i wypędzeni byli ludzie z Zamojszczyzny i to na zagładę byli wypędzeni. Natomiast Niemcy, którzy zostali przesiedleni, dostali dostali odszkodowanie od własnego narodu na urządzenie się. Wiele tychże Niemców zostało zasiedlonych na terenach Dolnej Saksonii, na północno-zachodniej części Niemiec. Przynajmniej to ja tak jest rozumiem. Powinno się rozróżnić to wypędzenie i przesiedlenie albo ucieczkę.
Jeśli można było tutaj coś dodać, to muszę państwu powiedzieć, że po prostu ogarnia mnie zdumienie nad jakimś upadkiem moralnym, umysłowym, że ktoś, kto sam doprowadził do wypędzenia Polaków z ich domu w Rumi, oczywiście pani Eryka Steinbach akurat za to nie jest odpowiedzialna, to są odpowiedzialni jej rodzice. Także ona za to nie ponosi odpowiedzialności, ale dzisiaj, kiedy ona staje na czele wypędzonych rzekomo Niemców, a sama przecież wie, że jej rodzina wypędziła Polaków i powstaje pytanie, czy jej ojciec rozstrzelał tych Polaków, zastrzelił, czy ich wysłał do Auschwitz i tak dalej, prawda? Więc to jest jakiś, to mi się wydaje, upadek moralny, żeby ktoś do tego stopnia nie miał wstydu, że po prostu sam będąc jednak tym, który wypędzał, żeby potem mówił, że on sam był wypędzony. I tutaj muszę powiedzieć, że skutki tego będą odwrotne, dlatego że pod wpływem właśnie oskarżeń pani Eryki Steinbach ja sobie przypomniałem, że ja osobiście byłem trzykrotnie wypędzony. Bo raz w lutym 1941 roku musiałem jako dziecko oczywiście uciekać z rodzicami z mojego domu na Zakopiańskiej w Warszawie. to historia, którą warto było powiedzieć, a na to czasu nie ma, więc było pierwsze wypędzenie. Potem myśmy się tułali na warszawskim Żoliborzu. W ciągu kilku miesięcy 9 mieszkań rodzice zmieniali, no bo gestapo nam deptał po piętach. I wreszcie musieliśmy z Warszawy uciekać. To był rok 42, a więc byliśmy wypędzeni też z naszego miasta. No a potem, prawda, rodzice wrócili ze mną do, przed powstaniem do Warszawy. Ojciec był oficerem powstania, ja z mamą byłem cały czas z ludnością i myśmy po powstaniu byli wypędzeni, więc trzykrotnie byliśmy wypędzani. Zresztą z transportem w połowie października jechaliśmy do Auschwitz i być może, tak jak Ela mówi, zginęlibyśmy, prawda, w Birkenau. Może tak, może nie. No nie pojechaliśmy, nie dojechaliśmy tylko dlatego, że już Birkenau nie przyjął tego transportu. Także trzykrotnie byłem wypędzony. Ja o tym nic nie mówię, a pani Ryka cały czas mówi, że ona była wypędzona. To coś tutaj jest nie w porządku.
No i dodajmy, na podstawie tego, co powiedziała pani Elżbieta i co zaprezentował nam pan Bogomił Sojecki, fundamentalna różnica jest między planowym niszczeniem, eksterminacją narodu, a tym, że w międzynarodowe układy po wojnie próbują tworzyć nowy ład, nie po to, żeby kogokolwiek zabić, ale żeby wszystkim umożliwić normalne życie. To jest fundamentalna różnica tego, co działo się między latami 39-45, a między tym, co działo się później. Odbieram telefony, które nam dzwonią. Przypomnę, że w naszym studio mamy byłych więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau i także innych obozów. Panią Elżbietę Sobczyńską z domu Gremblicką, pana Zdzisława Arkuszyńskiego, pana Kazimierza Piechowskiego, pana Bogumiła Sojeckiego, a także przyjaciół, więźniów działających także na rzecz upowszechniania pamięci o tamtych strasznych czasach. Pana Władysława Terleckiego, pana Jerzego Sawickiego z Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem, Oddział Warszawski oraz panią Joannę Cokół. Odbieram kolejne telefony. Słucham Radio Maryja. Halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, szanowny Boże. Kto mówi, skąd?
Może. Ja dzwonię tu z powiatu sierpeckiego. Nazywam się Lewandowski Zdzisław.
Witamy, panie Zdzisławie.
Ja w takiej sprawie. Halo?
Tak.
Czy
tak.
Mogę mówić?
Tak, tylko proszę ściszyć radio, wyłączyć radio.
Aha, dobrze, to już się robi, dobrze.
O, już jest lepiej. Proszę bardzo, panie Zdzisławie.
Ja w takiej sprawie, bo w trakcie wyłączyłem, jak ci państwo... Aha, serdecznie pozdrawiam wszystkich w studiu. Jak ci państwo na ten temat rozmawiali odnośnie Oświęcimia? No ja byłem w Oświęcimiu w 1954 roku, jak wróciłem z niewoli po kilku latach, bo byłem jako dziecko deportowany z matką 4,5 roku w głąb Niemiec za podejrzaną konspirację, ale nieudowodnioną. Wszystko się jakoś tak... po Bożemu, Bożej łasce skończyło szczęśliwie, że nie poszliśmy do pieca. Ja odnośnie do tej pani chcę, bo czy dobrze zrozumiałem, że gdzieś tam pochodzi z okolic Zamojskiego czy Lubelskiego?
Pani Elżbieta?
Tak.
Pani Elżbieta z Warszawy.
Aha, z Warszawy. No to mniejsza o to, ale coś na ten temat mówiła, chodziła o to spacyfikowanie poszczególnych wsi, Zamojskim czy gdzieś, że takie sytuacje tak. Chyba były. Coś tak. Na ten temat. Więc ja mam takie pytanie. Czy w ogóle komuś z tych państwa, którzy tam są w studiu, czy jest coś wiadome, bo wtedy, kiedy powstała fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie, razem jednocześnie powstała tak zwana komisja dla tych wszystkich, którzy utracili mienie. Komisja do spraw międzynarodowych w Genewie. I na to i ta komisja otrzymała i 177 milionów euro plus 25 milionów euro, czyli około 200 milionów euro na dosłownie to wygląda w ten sposób. Prawo do roszczeń według ustawy mają osoby, które doświadczyły tego typu szkód oraz ich spadkobiercy. Ustawa o uwzględnieniu roszczenia wspólnoty religijnych oraz innych następstw prawnych. I tu pisze, że niemiecka ustawa przeznaczyła 76 milionów euro na roszczenia z tytułu szkód majątkowych osób prześladowanych i tak dalej przez reżim nazistowski z powodu rasy. Czy w ogóle komuś było wiadome, że wtedy, kiedy powstawała ta fundacja, czy w Genewie wtedy, jak powstała ta komisja, czy było komuś gdzieś wiadome, nagłośnione, czy to było w Polsce, czy w ogóle nie. Bo przecież ci ludzie, ja mam tu komunikat z Kruczej, 14 czerwca 2001 roku udało mi się dostać i tu pisze, że ludzie składali, ci właśnie, którzy mieli wioski, były spacyfikowane, wpłynęło 14 650 wniosków, z czego załatwiono wniosków polskich, to tam i z innych krajów też spływały wnioski, 4102 polskie wnioski. I co się dzieje? Ja mam przed sobą dokumenty, oryginały, które zostały zaraz sporządzone po wojnie ze względu na utratę mienia i wysiedlenia i na terenie tu gminy Rościszewo, tu gdzie ja mieszkam, częściowo wysiedlono rolników z Łukomia 15, ze Stopina 29, z Kownatki 14, września spacyfikowano całą wieś 67, puszczę spacyfikowano całą wieś 34 gospodarstwa i to wszystko było zlikwidowane, ale nikt o tym nie wiedział, że podobnie komisja jakieś formularze wydaje i ludzie ci mogą się ubiegać. Tymczasem tak. Jednak w komunikacie pisze, że 4102 wnioski zostały załatwione. I mnie właśnie to interesuje. Czy państwu jest coś na ten temat wiadome? To jest jedna sprawa. I jeszcze mam taką drugą, krótką sprawę autentyczną. Ja jestem właściwie dzieckiem niewoli. No i ubiegałem się u komponentów. I oczywiście mam te 144 zł doliczone. Ale co się okazało? Jak chciałem jechać i ze swojej miejscowości do Płocka, to musiałem za bilet zapłacić. Jestem normalnie ich członkiem. Składki opłaciłem. Musiałem zapłacić za bilet PKS-u 100%. Kiedy spytałem się tego pana prezesa, jak to wygląda, a on mi powiedział w ten sposób. Proszę pana, do Płocka może pan przyjechać, są czerwoniaki. Do Warszawy może pan przyjechać, są trolejbusy, autobusy, tramwaje. Tam może pan mówi jeździć cały dzień na tę legitymację, ale na takie rzeczy nie ma. Więc ja się postarałem, napisałem do zarządu głównego z prośbą, żeby jakoś wyjaśnili to chyba ze 4 lata temu. Otrzymałem odpowiedź zarząd główny poszkodowanych przez Trzecią Rzeszę pisze, no tak, ale proszę pana, my panu współczujemy, ale mówi, pan podaje, że jesteście dyskryminowani na wsi. Tak, jesteśmy, bo składki od nas bierzecie, a nie ma z tego efektu. A ci, co w mieście mieszkają, mają pełne prawo korzystania z tych legitymacji. No tak, ale my nie mamy żadnej komisji w Sejmie. Do czego zmierzam? Bo tu państwo rozmawiacie, że coś trzeba by w tym kierunku zadziałać. Właśnie, zadziałać, żeby w Sejmie powstała jakaś komisja z posłów czy z kogoś. No jeżeli takiej komisji nie będzie, no to w ogóle będą rozczarowania.
Dobrze.
Jeszcze jeden autentyczny fakt na podstawie dokumentów, które posiadam. Ja właściwie byliśmy wywiezieni, dom został bezpański. Rozebrali obory, zabrali kamienie, wszystko wyniszczyli. Wróciliśmy na zero w 1946 roku. Napisałem właśnie o mnienie, odpisano mi w ten sposób z Genewy, że ponieważ w terminie się nie zmieściłem, bo tylko był termin do 2001 roku. Tylko, że nikt o tym terminie nie wiedział, ponieważ termin nagłośniony był sprawa odszkodowań. Tylko i wyłącznie sprawa odszkodowań była mówiona w Polsce na okrągło, ponieważ ja śledzę to od 65 roku, kiedy się starałem właśnie bezpośrednio do Ministerstwa Finansów, pisałem do Niemiec odnośnie odszkodowań. Nic nie mogłem wywalczyć. No później przyszły tam te drobne datki. Okazało się, że mieliśmy dostać odszkodowania, a tymczasem dostaliśmy drobne świadczenia pieniężne.
No cóż.
A z Genewy odpisano mi tak w tym druku, że termin został przekroczony, ponieważ wnioskodawca otrzymał od nas druk, który żeśmy wysłali.
Mhm.
I ja tak sobie mówię, na Boga, nic nie dostałem. Nic nie, po prostu wmówili, więc załatwiony zostałem odmownie. I dlatego tu proponuję, żeby jakąś komisję z tych posłów czy z kogoś, bo sami nie damy sobie rady. No ja mam całe teczki dokumentów.
Dobrze, panie Zdzisławie, zatem tę propozycję tutaj stawiamy. Dziękujemy za ten telefon.
Ale jeszcze może jedno, to tak króciutko, jakbym jakbym zdążył, jak tu już jestem, bo ja oparty mam wszystko na faktach. Zaraz, chwileczkę. Nie mogę znaleźć, bo chciałem jeszcze, no nic.
To może innym razem w takim razie.
Jeszcze chciałem tylko jedną małą prośbę. Ja wróciłem z niewoli w 1946 roku okrętem i przy okazji właśnie, jak już się zadzwonił do Radia Maria, można jeszcze?
To tak króciutko, panie Zdzisławie, tak.
Więc bardzo bym serdecznie prosił tych wszystkich, którzy niech dobrze mnie słuchają, może to jest za mężczyzny, może Rzeszowskiego, no nie wiem, bo tutaj w okolicy Mazowsza obdzwoniłem, napisałem do gazety, nikt się nie zgłosił, którzy w 1945 roku zostali razem z rodzicami, jako dzieci, skoszarowani w miasteczku Pajne, to jest niedaleko Hanoweru, i tam chodzili do szkoły. Tam mieliśmy założoną szkołę przez tak zwaną UNRWE Zbawienia przez Amerykanów. Chodziliśmy cały rok. To się nazywało Pajne, obóz Albanii 30. I w 1946 roku, po 1945 w kwietniu i w 1946 roku, zaraz na początku kwietnia, tam skończyła się ta szkoła. Ja mam tutaj zdjęcia pamiątkowe tych ludzi. Może być jeszcze ktoś, na pewno żyje z mojego wieku, żeby się ze mną skontaktował. I wróciliśmy między 11 a 13 kwietnia 1946 roku do Szczecina okrętem, który się nazywał Rote Fuchs.
Jak się z panem skontaktować?
No, ja mogę podać telefon.
No to bardzo proszę, żeby ci, którzy może słyszą...
24,
tak?
276, 79, 23, 274... 76-23.
Dobrze, dziękuję. Z Bogiem. Bogiem.
Dobranoc.
Konkretne pytanie tutaj o kwestię zniżki na komunikację. Na jaką kombatantowi przysługuje zniżka, na jaką nie przysługuje?
Kombatanto przysługuje 37%.
Na koleje, autobusy miejskie?
Koleje i autobusy.
A na PKS?
Na PKS właśnie.
37%
zniżki.
A, no to trzeba na tą legitymację, tutaj od razu panu...
Ale musi być kombatantem. Mhm. A nie wiem, czy ten pan jest kombatantem, czy
tak, z tego wynikało, tylko, że jest.
Że ma, bo jeszcze jest rozróżnienie, jest druga ustawa, że można dostać zasiłek finansowy do emerytury na podstawie tej, że rodzice byli, załóżmy, pracujący w Niemczech, a dziecko, właściwie dziecko też powinno pracować, że to tak wygląda. Więc widocznie on ten pan ma udokumentowane, że pracował i wtedy może dostać zasiłek finansowy.
Odbiorę kolejny telefon jeszcze.
Tego dokładnie nie wiem.
Słuchamy Radio Maria, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto mówi, skąd?
Mówi Basia Kosel, ja dzwonię ze stanu Indiana. Pozdrawiam ojca Jacka.
Pozdrawiam.
Przysłuchuję się arcyciekawej audycji. Pierwszej części niestety nie oglądałam, ale mam nadzieję, że posłużę sobie to w telewizji, która niedługo zacznie nadawać ten program. Mam kilka takich może króciutkich pytań do szanownej gości. Zanim zacznę pytać, chciałabym przede wszystkim serdecznie podziękować panu Piechowskiemu, który uświadomił mi jedną rzecz poprzez swoją książkę, a także swoje prelekcje w Radiu Maryja, że ja jako Polka powinnam być, odwiedzić muzeum w Oświęcimiu, były obóz, swoją książką. I jako 11-letnia dziewczyna byłam w Stutthofie i przeżyłam to nieprawdopodobnie. To był tak silny wstrząs psychiczny, że pamiętam, długo miałam żal do mojego ojca, który mnie tam zawiózł, ale teraz już wiem, że minęło ponad 30 lat i przy najbliższej okazji skorzystam z tego i pojadę tam, ponieważ uważam, że każdy Polak powinien tam być. Być może nawet zawiozę swoich dzieci. Natomiast moje pytanie brzmi pierwsze do pana. Pod koniec tej drugiej części audycji przed północą usłyszałam rzecz niesłychanie bulwersującą, albowiem rozebrano tą bocznicę torową bocznicę kolejową z 12 motorami. Jak w ogóle taka rzecz mogła się stać? Ponieważ jest to, uważam, że z takiego miejsca jak Oświęcim nie powinien być poruszony najmniejszy kamyk, że jeżeli to zostaje jako muzeum, Wobec tego w całości powinno zostać to tak, jak to tam było. Jest, może zabrzmi to trochę po amerykańsku, bo mieszkam tutaj w Stanach, ale odpowiedzialność człowieka jest tutaj rzeczywiście bardzo duża za swoje czyny, podpisy i za to, co robi, za to, co mówi. Czy jest możliwość ustalenia, kto to zrobił, na czyje polecenie, kto za tym stał? Czy jest to możliwość ustalenia taką personalnie i podanie do publicznej wiadomości, kto to zrobił i dlaczego? Bo jeżeli rzeczywiście wygląda to na taki sabotaż, że specjalnie i celowo niszczy się te rzeczy, no to jest to skandal. Skandal i zbrodnia. Moje drugie pytanie dotyczy dzieci. Z tego, co pamiętam ze szkoły i z lektur, to wiem, że niemowlęta, które przybywały razem z matkami, a także te, które się tam rodziły, praktycznie szły od razu na śmierć. Wobec tego, jaka była ta górna granica tego dziecka, które, że tak powiem, zostało zatrzymywane w obozie, na tym bloku dziecięcym? I moje czwarte pytanie dotyczy... Właściwie chciałabym zapytać ojca o to, ponieważ w pamiętniku Władysława Szpilmana doczytałam się, że Artur Rubinstein został zgładzony w Oświęcimiu, a z tego, co ojciec powiedział, wynika, że nie. Widocznie przeżył ten obóz. Gdzie można znaleźć źródło informacji, jak długo on tam był w tym obozie?
Zaraz tutaj pana Władysława to zaraz zapytamy, pani Barbaro, bo to jest znawca też tematyki. O pana Artura Rubinsteina.
Przepraszam za mój głos, który brzmi trochę bardzo emocjonalnie, ale rzeczywiście audycja, która mówi o tym i każda lektura, która mówi o tym, jest to wstrząsająca rzecz. I jeszcze raz składam serdeczne podziękowania ojcom, którzy prowadzą i cały czas, że tak powiem, prowadzą ten cykl i to nam ciągle przypominają, co jest bardzo, bardzo ważne, a szczególne ukłony do pana Władysława. Dziękuję panu. Dziękuję panu bardzo. Ja także. Z Bogiem.
Bogiem.
Czekam na odbiór.
Dziękuję. To może ja najpierw zacznijmy od to pytanie o dzieci, to do pani Elżbiety trochę i do innych tutaj, pana Kazimierza, pana Zdzisława Arkuszyńskiego, pana Bogusia Sojeckiego. Dzieci, jak dzieci, jak właśnie to było? Pani Barbara zapytała, niemowlęta, dzieci się rodziły tam i tak dalej. Co się z nimi działo tam?
No więc ja dokładnie tego nie wiem, ale w naszym środowisku, w stowarzyszeniu jest troje chyba urodzonych, którzy przeżyli, bo wtedy, kiedy my żeśmy przyjechali do obozu, to już nie uśmiercano tych niemowląt, tylko jeżeli to był jakiś losowy przypadek, że dziecko zachorowało, ale specjalnie nie uśmiercano.
Może ja dwa słowa powiem. Jest taka książka położnej pani Leszczyńskiej. To jest raport położnej, która pracowała i poświęcała wiele sił i zdrowia matkom rodzącym. Proszę państwa, było dużo przypadków deportacji właśnie i z transportów żydowskich do gazu, które jakoś tam ocalały, bo ta ciąża była niezauważona, bo to były wczesne miesiące, powiedzmy pierwszy, drugi miesiąc ciąży. I potem się okazało, że jednak w obozie urodziło się dziecko. Młoda Żydówka w pełni sił nieraz była wyciągana z tego transportu. Wcale nie było tak powiedziane, że w 100% były przypadki rzadkie, ale bywały. I taka osoba znajdowała się na FKL-u pod szczególną opieką. I były takie dwie Niemki, jedna blokowa, a jedna chyba jej pomocnica, które bez pardonu, gdy się tylko dziecko urodziło, to topiła po prostu w beczce i koniec i wyrzucała. Natomiast jeśli chodzi o panią Leszczyńską, to ona spełniała w sposób godny swój zawód położnej i ukrywała bardzo często te przypadki, kiedy musiała odebrać poród. I były to rzeczywiście tragiczne przypadki, kiedy jednak przechowywały te kobiety swoje maleństwa. I tam w tym raporcie pani Leszczyńskiej podaje, że pieluszki to suszyły na swoich piersiach, na swoich plecach, bo nie było gdzie suszyć pieluszek. To były rzeczywiście tragiczne przypadki. Ale wkroczył kiedyś doktor Mengele do niej i nakazał po prostu, nie wolno pozostawiać żadnych noworodków. Wszystkie muszą być zabite. Więc pani Leszczyńska w heroiczny sposób zareagowała. Nigdy, nigdy nie będę zabijała maleńkich dzieci nowonarodzonych. I ten Niemiec, lekarz, zbaraniał. Ona tylko widziała, jak trzaska butami z cholewami i tylko czekała, kiedy ją wyślę do gazu. Za takie aroganckie w jego mniemaniu zachowanie. Ale tylko popatrzył na nią i powiedział: Befel ist Befel. I odwrócił się i poszedł. I ominęło ją to najgorsze. Ale w heroiczny sposób potrafiła zareagować, także pozostawiła po sobie pamięć wielkiej bohaterki obozu oświęcimskiego.
Panie Kazimierzu, pan chciał dodać coś do tego o dzieciach w Oświęcimiu, czy panie Bogumile? Bo powiedz.
No przede wszystkim tam było pytanie. Proszę?
Od kiedy przestano mordować nowonarodzone dzieci? Ta pani pytała. Od kiedy?
Od kiedy?
Od kiedy?
Od połowy 1942 roku do końca istnienia obozu.
Przestano mordować
narodowe. Nie, mordowano.
Dzieci.
Mordowano.
Ale to kiedy?
Tak.
Ale nie wiem, czy w ogóle przestano mordować.
No, jeżeli
przestano
z mojego
wtedy
transportu...
mordować, jeżeli ta osoba w jakiś sposób ukryła.
Ale z mojego transportu warszawskiego, który przyjechał 12 sierpnia 1944 roku, nie było przypadków, żeby... A było dużo kobiet w ciąży. Ja pamiętam, były na naszym bloku, one zajmowały całą jedną prawie sztubę. I potem gdzieś je zabrano do innego bloku, do którego to nie wiem, ale dzieci, które się urodziły, nie były specjalnie niszczone, tylko jeżeli same nie przetrwały tych warunków.
Była taka sytuacja, kiedy chyba musiały odejść te Niemki morderczynie
i tego nie mogę
trzeba by sięgnąć
tego,
do tej do wspomnień pani Leszczyńskiej.
Polecam w naszym książkę. Środowisku jest kilkoro urodzonych.
Pierwszy transport kobiet przybył do Oświęcimia w marcu 1942 roku. Pierwszy transport kobiet. Przed tą datą kobiet w Auschwitz-Birkenau nie było. Od tego czasu, kiedy przyszedł pierwszy transport, przywieźli kobiet, 999 kobiet do Auschwitz-Birkenau, od tego czasu, można powiedzieć, zaczęły się mordy na dzieciach. Do końca istnienia obozu.
I dopowiedzmy, że szczególną kwestią były tutaj w zainteresowaniu doktora, lekarza, nie wiem, czy można takie przydomek mu nadać, raczej SS-mana, Sturmfirera, chyba SS, Mengele, Józefa Mengele, miały bliźniaki. To były doświadczenia też po to kobiety też sprowadzono, żeby doświadczenie, jak pozbawić zdolności rozrodczych, reprodukcyjnych. Były takie doświadczenia robione. No i to, co tutaj powiedzieliśmy. Bardzo wiele z tych preparatów wypreparowanych, to co pan Zdzisław mówił, organów ludzkich, czy wprost całych dzieci jeszcze nienarodzonych, wyciągniętych z łona matek, czy noworodków w słojach zakonserwowanych, wypreparowanych. Nie wiadomo, czy jest do dzisiaj w Berlinie, bo setki tego doktor Nischli wysyłał, prawda? I nie wiadomo, co teraz z tymi ludźmi, co teraz z nimi jest, choć są
właśnie,
oni...
Gdzie się znajduje ten instytut, badania nad Instytut Badań Biologiczno-Rasowych i Antropologicznych, który zajmował się sprawą po prostu dalszych badań, które przeprowadzał najpierw Mengele ze swoim asystentem, tym doktorem Mińskim, przy krematorium trzecim w Birkenau.
No i tutaj...
Jest raport właśnie tego doktora Nysli w książce, którą on sam napisał.
Tak, jest tu właśnie oświadczenie doktora Miklos Nysli, Niagi Warat, marzec 1946 rok. Mianowicie, ja niżej podpisany doktor Miklos Nysli, lekarz, były więzień obozu koncentracyjnego Oświęcimiu, oświadczam, że jako bezpośredni świadek zatrudniony w krematorium oraz przy stosach Brzezinki, gdzie ogień strawi miliony ciał ojców, matek i dzieci, napisałem swoją relację o tej najciemniejszej karcie historii ludzkości, zgodnie z rzeczywistością, nie powodowanej żadną namiętnością, bez przesady i koloryzowania. Jako lekarz przy Oświęcimskim krematorium formułowałem i wypełniałem niezliczoną ilość protokołów lekarskich i sądowych sekcji zwłok, które podpisywałem własną ręką z wytatuowanym numerem. Powyższe dokumenty były sygnowane przez mego szefa SS, Schutzstaffel, Mengele i następnie wysyłane pocztą pod adresem Berlin-Dahlem. Instytut się raz biologiczny od antropologiczny Forschungen. A więc pod adresem jednego z najbardziej znanych instytutów medycznych na świecie. Według wszelkiego prawdopodobieństwa można by i dziś jeszcze odnaleźć archiwum tego wielkiego instytutu. Swoją pracą nie zamierzam osiągnąć sukcesu literackiego. Jestem lekarzem, a nie pisarzem. Dziękuję.
Ale data jest jeszcze tam podana.
Mówią. Nagi Warat, marzec 1946 rok.
I jeszcze dodajmy tutaj dla pełności o
doktor
pani...
Doktor Józef Mengele mordował dzieci. Ale nie tylko on. Profesorowie, wielcy profesorowie wielkich uczelni uniwersytetów starali się, żeby dostać się do Auschwitz, żeby przeprowadzać badania. Profesor Karl Klauberg eksperymentował na żydówkach. Profesor Johann Paul Kremer, doktor medycyny, profesor uniwersytecki, do Karl Auschwitz zgłosił się ochotniczo. W towarzystwie lekarza Heinza Tilo uprawiali naukowe badania medyczne na kobietach. Sonderaktion wyselekcjonował do gazu ponad 10 tysięcy ludzi. I wielkim celem tych badań było wzmożenie przyrostu naturalnego powołanej do panowania wyższej rasy. Chodzi dokładnie o to, aby każda niemiecka matka rodziła w przyszłości bliźniaki. Chodzi o rozmnożenie rasy germańskiej, a celem ostatecznym jest to, aby wystarczyło Niemców do zaludnienia terenów uznanych za Lebensraum III Rzeszy, z których usunie się przedtem narody niższej rasy. Kobiety muszą stworzyć dom bohaterom, wołał Hitler, podtrzymując w ten sposób frontowe murale, oraz skoncentrować się na wydawaniu na świat rasowo czystych dzieci. Chodzi o stworzenie kobietom komfortu macierzyństwa. Priorytetem stało się więc rozwiązanie problemów służących. Hitler uważał, że pomoc domowa pozwoli kobietom poświęcić się bardziej rodzeniom dzieci, potrzebnych do zaludnienia zdobycznych terenów na wschodzie. Saukiel nakazał więc deportację 400 tysięcy Ukrainek do pomocy w domach niemieckich kobiet. Podczas wojny populacja służących wzrosła do niebywałej liczby. 1 360 000 kobiet z Ukrainy służyło u kobiet niemieckich, żeby one miały nic do roboty, tylko co roku rodzić dwojaczki. Dopiero od lipca 1944 roku, kiedy to Goebbels przejął urząd pełnomocnika do spraw pracy, około 300 tysięcy służących przeniesiono do przemysłu zbrojeniowego, bo w przemyśle zbrojeniowym ciągle brakło ludzi.
I dalszy ciąg. Gdy transporty nadeszły, Tu na terenie obozu otwierają się nieograniczone możliwości do przeprowadzania badań nad zagadnieniem bliźniactwa. Takiej ilości zwłok do sekcji jak tutaj nigdzie indziej nie można znaleźć. Bliźnięta zostają więc oddzielone na prawą stronę. Strażnicy odprowadzają tę grupę do specjalnego baraku. Jest to blok 14 w obozie B2F. Tam wykonuje się na nich wszystkie lekarskie badania, które można przeprowadzić na żywym człowieku. Niemienne przetaczanie krwi między bliźniakami, niezliczoną ilość różnych innych badań. Wszystkie są bolesne i wyczerpujące. Doświadczenia te pod płaszczykiem badań lekarskich, przeprowadzone in vivo, to jest na żywym organizmie, dalekie są od wyczerpania zagadnień bliźniactwa. Następuje więc kolejny i najważniejszy etap badań. Analiza na podstawie sekcji zwłok, porównanie normalnych lub chorych organów. Aby to mogło nastąpić, potrzeba zwłok. Ponieważ sekcja zwłok i analiza poszczególnych organów musi być wykonana jednocześnie, bliźnięta muszą jednocześnie umrzeć, a więc umierają jednocześnie. W eksperymentalnym baraku dr Mengele pozbawia je życie. Super morderca.
Tak, ja myślę, że... Bo to jeszcze tylko dodajmy tylko jeszcze do tego, że to, o czym powiedziała pani Elżbieta, pani Stanisława Leszczyńska uratowała, przyjęła, zdaje się z tego co wiem, kilka tysięcy porodów.
3000.
3000 porodów. A zatem także i te osoby, którym pani się opiekuje, panie Elżbieto, miały to wielkie szczęście, że mimo, że urodzili się w tym piekle, żyją do dzisiaj.
No właśnie, tak się składa, że o 10 lat od nas młodsza, a jedna z tych urodzonych, Anna Bogdańska, umarła 2 miesiące temu.
Musimy już kończyć nasze spotkanie. Czas szybko biegnie, nie odpowiemy na wszystkie pytania, ale to z drugiej strony i dobrze, bo jest to pretekst do tego, żeby znów się spotkać. Oby nadal w tym samym gronie, o tych samych siłach, bo przecież ważną misję mamy do przekazania przyszłym pokoleniom. Serdecznie dziękuję i życzę wytrwałości, siły Bożego błogosławieństwa. Szczęść Boże. Bóg zapłać.
My również dziękujemy ojcu Rydzykowi za to, że umożliwił nam tu głosić prawdę. Dziękujemy również ojcu Jackowi, który jest przyjacielem byłych więźniów obozów koncentracyjnych, który dziękujemy mu za to, który tak nas bardzo rozumie i dziękujemy ojcu Jackowi za to po prostu, że jest.
Zachęcamy naszych miłych słuchaczy do korzystania z naszych wypowiedzi podczas tych właśnie godzin w Radiu Maryja.
I za tą serdeczną, miłą gościnność tutaj w tym domu słowa.
Dziękujemy serdecznie i mówimy, pomóżcie nam szukać śladów Polaków, którzy zaginęli w czasie wojny.
Ja powiem tak, teraz witamy Chicago, ale także jeszcze na naszą antenę dodzwonił się dyrektor Radia Maryja, wspomniany przed chwilą przez pana Kazimierza, ojciec Tadeusz Rydzyk, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Oczywiście witamy bardzo serdecznie w Chicago, ale bardzo gorąco, ojcze, dziękujemy państwu za to. Tak w telewizji oglądałem, patrzyłem, był przepiękny program zrealizowany. Oczywiście świadectwo państwa to już trudno wyrazić słowa wdzięczności, ale również ilustracje przeróżne, tam całość była pięknie zrobiona, bardzo dużo mówiąca. I teraz to świadectwo państwa, za każdym razem jak się słucha tych rzeczy, jak się czyta również, ale słucha, mnie to po prostu się w głowie nie mieści i mówię, Boże, ludzie ludziom zgotowali taki los. I ludzie ludziom teraz chcą wmówić, że tego nie było. Wybielić się i trzeba ocalić to od zapomnienia. Trzeba ocalić to od zapomnienia. Trzeba, żeby Polacy pamiętali całą tę historię, żeby znali O, jeżeli zapominamy przeszłość, nie możemy mieć dobrej przyszłości. Ojciec Święty powiedział, naród, który zapomina, nie pamięta przeszłości, nie ma przyszłości. Tak nas uczył nasz największy rodak. I z całego serca Państwu dziękujemy. Dla Was jest to też wielki wysiłek. Na pewno też nie tylko fizyczny, ale i psychiczny wysiłek. Tym bardziej dziękujemy Wam i naprawdę jesteście wspaniałymi ludźmi, wspaniałymi Polakami. Ja sobie nie wyobrażam, przepraszam, tak prywatnie moje myślenie. Gdzieś jeszcze Niemcy budują na jakieś, chcą budować centra, żeby tak zwanych wypędzonych. Kto buduje centra Polakom? Jak patrzę, ojcze Jacku, na to, że w Warszawie miasto daje, nie pamiętam już, jak duży teren od Muzeum Holokaustu za darmo. Świętej pamięci ksiądz Prat Uszyński mówił, że w tym miejscu kwadrat, metr kwadratowy ziemi kosztuje 2000 i więcej dolarów. To wtedy, parę lat temu, mówił mi to ksiądz Prat Uszyński, a nie ma miejsca na pomnik ofiar KL Warszaw. Buduje się, mówię, centrum, chcą budować tak zwanych wypędzonych. Przecież to byli, to ten naród nam zgotował taki los, nie tylko nam. A nie ma miejsca na wspomnienie Polaków. W tej chwili to mówienie, przepraszam, że w tej chwili to powiem, ale powiem. Człowiek, który no, jest bardzo szanowany. Ja nie mam nic przeciwko szacunkowi dla człowieka, ale raz po raz to nazwisko się pojawia. Sam wyjechał do Święcimia i pracuje nad tym, żeby zmniejszyć w naszych wyobrażeniach ilość pomordowanych po Święcimiu. Ten człowiek zostaje, i to w naszych czasach, teraz, szefem Rady Nadzorczej no czegoś bardzo wielkiego, czegoś na pewno, na czym się nie zna. A to na pewno daje wielkie profity. Nie rozumiem tych powiązań wielkich tego świata. Gdzieś tu mi brakuje sumienia. Jak ludzie nie będą mieli sumień, to będą naprawdę, to będą jak drapieżne zwierzęta. Jeżeli będzie egoizm. Tylko egoizm. I to, co Państwo mówicie dzisiaj, to nas tylko ostrzega przed tym. To nas powinno zmuszać do tego, byśmy kształtowali sumienia swoje. Byśmy robili wszystko, by ludzie mieli prawe sumienia. Świadomość i prawe sumienia to jest coś niesamowitego. A przy tym, jak media są tu wykorzystywane, jeżeli jeszcze można, o Oświęcimiu, nie mogę tego zrozumieć. Nie mogę tego zrozumieć. Może Państwo byście powiedzieli, wiem, szkoda, że już program się kończy, ale może ojciec kiedyś mi powie, jak to rozumieć, że mnie uczyli w szkole, że 6 milionów Polaków zginęło w Oświęcimiu. Później mówili 4 miliony. A teraz już się mówi coraz mniej. I przewodnicy w Oświęcimiu mówią ludziom, nie można iść zwiedzać sobie samemu w jakiejś grupce, grupka sama, mała, nawet nie może iść, musi wziąć przewodnika. I ten każdy przewodnik mówi, idę, czyli wtłacza człowiekowi jakąś coś obowiązującego, pewno politycznie obowiązującego. I tak wprowadzają w błąd tysiące, a może za mało powiedzieć tysiące. I zmieniają mentalność. Prowadzi się do tego, żeby zapomnieć. Szkoda, że do tego przyczyniają się też Polacy. Może za srebrniki, ale Polacy. Nie wolno zapomnieć przeszłości. Jeszcze raz z całego serca dziękuję Państwu. Myśmy powinni Wam ręce całować. Za to z całego serca Bóg zapłaci i trzymajcie się. Życzymy zdrowia i na pewno wielu z nas modli się za Was. Zostawcie jak najwięcej wszystkim Polakom właśnie tych możliwości, żeby zapamiętali. Dziękuję serdecznie, Ojcze. No i trzeba budować przyszłość w całej prawdzie. Nawet jeżeli by wszyscy szaleli, jeżeli by, tak jak w tej chwili obserwuję, te media zioną nienawiścią, jeżeli się prawdę powie, jeżeli widzimy budowane struktury prawdy, to jest jedna nienawiść. Nie dajmy się zwieść temu i zarazić nienawiścią i nie dajmy się podzielić. Dalej wszyscy służmy prawdzie, wszyscy Polacy, bo tylko w prawdzie możemy być wolni. Dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo
za słowo.
Zapraszamy. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo za te słowa. No i raz jeszcze dziękuję za trzy części tego spotkania. Dziękuję byłym więźniom byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, pani Elżbiecie Sobczyńskiej z Domu Gęblickiej, która jako 10-letnie dziecko po powstaniu warszawskim zostało tam wywieziona, oraz panu Zdzisławowi Arkuszyńskiemu, panu Kazimierzowi Piechowskiemu, panu Bogumiłowi Sojeckiemu, byłym więźniom niemieckich obozów koncentracyjnych, oraz obecnych tutaj z nami panu Władysławowi Terleckiemu i panu Jerzemu Sawickiemu, reprezentującemu Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem Oddział Warszawski, i panie Joannie Cokół. Dodam tylko, że panowie, pan Zdzisław, pan Kazimierz i pan Gugumił działają także w oddziale gdańskim Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem, a pani Elżbieta działa w...
Ja działam w Stowarzyszeniu Więźniów Byłych Dzieci Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych. Jestem wiceprezesem.
Tą drogą bardzo proszę też o przekazanie naszych gorących zapewnień o modlitwie za wszystkich tych jeszcze, którzy tamte czasy przeżyli, żyją. Wiem, że jest chyba was, byłych więźniów, garstka już teraz, bo ledwie chyba ponad 5000. Ale wszystkich gorąco także tutaj w Radiu Maryja obejmujemy naszą modlitwą.
Może jeszcze przed tym kilka pozdrowień. Krysiu, jeśli mnie słuchasz, Pucku, to cię pozdrawiam i całuję.
Ja też swoją izbę mam pewnie chyba.
Nie. Proszę bardzo, tak. Panie Kazimierzu.
No, idę, przy pozdrow.
Namawiają mnie tu, żebym również pozdrowił swoją ukochaną żonę, która mnie prowadzi przez życie. Mnie, ona daje mnie impuls do tego, co robię. I jej to zawdzięczam.
No i ja tobie też, Krysiu, bardzo serdecznie dziękuję za to, co dla mnie robisz. Za tą całą współpracę, która wydaje takie owoce, że można tutaj występować dzisiaj w Radiu Maryja. Obejmuję cię całym sercem i serdecznie dziękuję.
Pani Elżbieto, pozdrowienia dla kogoś? Trudno mówić. No i dla wszystkich współpracowników, panie Władysławie, na ręce pana.
Miałem też chciał pozdrowić moją żonę Mirosławę, która towarzyszyła nam w tych pracach w Oświęcimiu. No i wszystkich przyjaciół, którzy na tej długiej drodze 28 lat obozów pamięci w Oświęcimiu, no, dokonali rzeczy wielkich. Teraz w trakcie tej naszej, no, niesamowitej zupełnie na jakiejś narady, kiedy tylu nas przecież się odzywało w różnych częściach świata, nagle sobie rozmysłowiłem, jak niesamowita ta droga była. Myśmy walczyli o tą bocznicę śmierci, a dlaczego myśmy postawili krzyże gwiazdy, to jeszcze jedno zdanie, dlatego że był problem, o którym tutaj należało powiedzieć, rabunek prochów. To jest osobna, straszliwa rzecz. Myśmy dlatego te gwiazdy i krzyże postawili tam, żeby to miejsce sakralizować, żeby tych prochów tam nocami nie wywożono. A więc dziękuję wam, kochani, wszyscy dziękuję za to, którzy no, byliście wraz z nami w Auschwitz-Birkenau, którzyście walczyli o prawdę, o Oświęcimie. Bóg zapłać za to.
Panie Jerzy?
Dziękuję wszystkim również, którzy pamiętają o naszych bliskich, których nie ma. Dziękuję.
Jeszcze pani Joanno, bardzo proszę.
Dziękuję, nie mam kogo pozdrawiać.
Raz jeszcze dziękuję za wizytę w studio, no i obyśmy się mogli jeszcze spotkać, jak mówię, w takim składzie, żeby nikogo nie zabrakło i o takiej kondycji dobrej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Przypomnę Państwu, że w naszym spotkaniu uczestniczyli byli więźniowie niemieckich obozów koncentracyjnych, pani Elżbieta Sobczyńska z domu Kremblicka, pan Zdzisław Arkuszyński, pan Kazimierz Piechowski, pan Bogumił Sajecki, a także przyjaciele, opiekunowie, pan Władysław Ternecki, pan Jerzy Sawicki z Towarzystwa Opieki nad Osięciemiem z Warszawy i pani Joanna Cokół.